Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maria. Przed nami wieczorne rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Unia Europejska, teoria i praktyka. Bardzo serdecznie witam gości dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jest z nami pani profesor KPSW, doktor habilitowany Joanna Taczkowska Olszewska, adwokat, prorektor do spraw nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, kierownik sekcji prawa i procesu cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, witam państwa, dobry wieczór.
Pan profesor SWWS, doktor habilitowany Jarosław Szymanek, ustrojoznawca, dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże i dobry wieczór. Oraz pan profesor UKSW, doktor habilitowany Artur Kotowski, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Unia Europejska, teoria i praktyka naszych gości. Poproszę o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pierwszy pan profesor Kotowski. Bardzo proszę, panie profesorze.
Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej audycji. Proszę państwa, rzecz jest fundamentalna. Faktycznie od pewnego czasu widzimy pewien rozdźwięk między tym, co wynika z treści traktatów ustanawiających Unię Europejską, a z praktyki funkcjonowania instytucji unijnych. Myślę, że jest to teza bezdyskusyjna. W dyskursie publicznym widzimy z jednej strony taką potrzebę, na którą wskazują środowiska faktycznie, część środowisk politycznych kojarzona ze środowiskiem liberalnym, na taką potrzebę bardzo wzmocnionej integracji. No, wszelkie wątpliwości co do zgodności tego procesu z zapisami traktatowymi no, są niekiedy tak zbywane. Wskazuje się, że no, tam to traktaty to oczywiście one były sporządzone, ale występują pewne potrzeby wynikające z otoczenia społeczno-gospodarczego, z przeobrażeń cywilizacyjnych, też z tego, w jakich warunkach znalazła się w tej chwili nasza część globu w ogóle, czy w szczególności Polska. I faktycznie wydaje się, że powstaje takie zjawisko no, rozdźwięku między tym, jak prawo jest napisane, mówiąc najbardziej ogólnie, co jest zapisane w traktatach, a w sposobie jego ewoluowania, przede wszystkim w taki sposób, jak ono ewoluuje w toku praktyki funkcjonowania, wykładnie jego i stosowania przez instytucje unijne. To jest oczywiście problem wielopłaszczyznowy, którym sądzę będziemy mieli tu okazję ze sobą porozmawiać. No ta fundamentalna kwestia, na którą chyba powinniśmy się odnieść, dotyczy tego, czy ten nurt takiej federacjonalizacji w praktyce integracji europejskiej znajduje po prostu pokrycie w tym, na co państwa się umówiły. Bo tak jak sobie mówiliśmy w wydaniu telewizyjnym, no rzecz jest stosunkowo prosta. Traktat o Unii Europejskiej, traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest pewną umową międzynarodową. Państwa umawiają się, że dla dobra wspólnego, dla realizacji pewnych interesów przekazują pewne własne prerogatywy, pewne własne kompetencje po to, żeby realizować pewne interesy wspólne. I teraz pytanie, czy instytucje europejskie powinny się jakoś hamować, jakoś funkcjonować w ramach jakiejś wstrzemięźliwości interpretacyjnej, szanować tożsamości, powiedzmy, narodowe, czy też no, są takim tworem, powiedzmy sobie uczciwie, ponad państwami narodowymi. No jeżeli tak, jeżeli zgodzilibyśmy się na tą drugą możliwość, no to czy znajduje ona oparcie w traktatach? No wydaje się, że nie znajduje. Jeżeli prześledzimy konkretne zapisy traktatowe, to podstaw ku temu nie ma. Jeżeli zgodzimy się, że w sumie tak do tej pory Unia Europejska funkcjonowała i też rozwijała się, głównie rzecz biorąc, ta integracja rozwijała się niezależnie od tego, co zapisywano w traktatach, no to pojawiają nam się problemy o zgodność takiego mechanizmu z chociażby z wartościami, do których odwołują się zapisy traktatowe. Chociażby nam pojawia się tutaj problem demokracji, takiego działania, znany problem deficytu demokracji w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Więc myślę, że te wszystkie kwestie pozostają otwarte i takie pytanie o rozdźwięk, ewentualny rozdźwięk między ideą czy teorią Unii Europejskiej, tym jak, co wynika z zapisów traktatowych, a praktyką funkcjonowania instytucji unijnych, no bierze się z tych wątpliwości, które wynikają z obserwacji otaczającej nas rzeczywistości i tego, i to jest bardzo łatwo uchwytne. Sądzę, że w toku audycji będziemy mieli chwilkę czasu, żeby sobie przytoczyć chociażby kilka takich fundamentalnych przepisów, chociażby z traktatu o Unii Europejskiej. Jak się te przepisy przeczyta, zestawi nawet tak intuicyjnie ze sposobem funkcjonowania w instytucji unijnych, chociażby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to pokazuje nam, znaczy objawia się taki wątek bardzo silnej integracji, no wydaje się, że pozbawionej częściowo w podstaw traktatowych.
Pani profesor Taczkowska, bardzo proszę, pani profesor.
Proszę Państwa, poszukując odpowiedzi, dlaczego dzieje się tak, że odczuwamy te rozbieżności, czy ten pewien rozdźwięk wręcz pomiędzy tym, na co Państwa się umówiły, tak jak Pan powiedział, pan profesor Kotowski, a tym, co dzisiaj odczuwamy w sumie jako jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej. No, trzeba byłoby sięgnąć i do 2004 roku, czyli do tego okresu, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, a w zasadzie w referendum Polacy decydowali o tym, czy chcą, by Polska była członkiem Unii Europejskiej. Później do roku 2007-2008-2009, to znaczy do tego okresu, w którym staliśmy się rzeczywiście członkiem Unii Europejskiej i sygnatariuszem traktatu z Lizbony, którego z kolei załącznikiem, bo załącznikiem do traktatu z Lizbony była Karta Praw Podstawowych. Czy trzeba powiedzieć, że państwa tych tak zwanych dojrzałych demokracji, czy państwa tej tak zwanej piętnastki, dawnej piętnastki, czyli tych dawnej Unii Europejskiej, świetnie przygotowały się do przyjęcia nowych członków z bloku wschodniego, czyli z Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi Polski. I przygotowały się do tego między innymi w ten sposób, by przez następne lata po przyjęciu nowych członków nie pozwolić tym nowym państwom członkowskim na to, by dokonywały odrębnej, odmiennej albo też po prostu swojej wykładni pewnych wartości, co mogłoby następować wbrew intencjom, czy też wbrew sposobowi, w jaki chciały rozumieć te wartości właśnie państwa dawnej piętnastki. I temu służyła między innymi Karta Praw Podstawowych, która stała się, jak powiedziałam, załącznikiem do traktatu z Lizbony. Otóż, proszę Państwa, w Karcie Praw Podstawowych założono, że jedynym organem, który jest władny, by dokonywać wyjaśnień, czy dokonywać wiążących w zasadzie wyjaśnień Karty Praw Podstawowych, jest Prezydium Konwentu Europejskiego, wobec czego już od właściwie traktatu z Lizbony przenoszono kompetencje na poszczególne organy. W tym wypadku to było to Prezydium Konwentu Europejskiego. Dalej, w dalszej kolejności, następnie był to także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie tylko do wykładania poszczególnych pojęć, czy terminów prawnych, czy prawniczych, ale też do wiążącego wykładania w takim zakresie, że to, co wydawało się jest jakąś normą, która jest interpretowana w sposób ścisły i zrozumiały, jedna jednakowy, jednolity przez wszystkie państwa członkowskie, okazywało się, że w rzeczywistości jest interpretowane odmiennie, różnie, a ostateczną interpretację tej normy czy terminu prawniczego powierzono właśnie jakiemuś jednemu z organów Unii Europejskiej. W przypadku Karty Praw Podstawowych o tyle to jest istotne, że w Karcie Praw Podstawowych ustalono katalog no właśnie tych praw i wolności, które wykraczały poza ten cel realizowany przez Unię Europejską do tego 2008 czy 2007 roku, czyli poza cele gospodarcze, bo Unia Europejska stała się, no może troszkę wcześniej już też, ale zasadniczo dla nas to jest ten moment, który jest najbardziej istotny, ta data, która jest najbardziej istotna. I Unia Europejska z takiej organizacji międzynarodowej, która realizowała cele gospodarcze, stała się organizacją polityczną, realizującą cele polityczne. Te cele polityczne były związane między innymi z takim, a nie innym, czyli właśnie unijnym rozumieniem istotnych wartości i pojęć prawnych, takich jak wolność, takich jak równość, takich jak solidarność, takich jak godność człowieka, jak życie, jak ochrona życia ludzkiego, jak także oczywiście kwestia rodziny, czy pojęcie rodziny. I właśnie te pojęcia znalazły się w Karcie Praw Podstawowych. Wyjaśnianiem tych pojęć zajmuje się Prezydium Konwentu Europejskiego, no do tej pory, bo tutaj nic się nie zmieniło. Natomiast w zakresie innych terminów prawnych, prawniczych, samych norm zawartych w traktatach zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to, co nas tu chyba jednak zaskoczyło przez te lata, czyli prawie właściwie do 20, może jeszcze nie, ale już długi okres od momentu, kiedy członkiem Unii Europejskiej jesteśmy, to zakres prawotwórczej wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Okazało się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rzeczywistości w pewnych wiążących, czy w pewnych bardzo fundamentalnych sprawach dotyczących całej Unii Europejskiej, poszczególnych państw członkowskich i w ogóle kształtu Unii Europejskiej, wypowiada stanowisko, które zastępuje w rzeczywistości treść traktatów. Myśmy w 2004 roku, i teraz wrócę do tego okresu z 2004 roku, chyba nie do końca to przewidzieli. Czy w 2004 roku, jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, było duże grono zwolenników oczywiście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ostatecznie w głosowaniu, w referendum taką decyzję suweren, czyli naród podjął. Przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę wynik uzyskany w referendum ogólnokrajowym. Natomiast oczywiście była duża część osób, środowisk, już może nie wymieniając tych środowisk z nazwy, ale skupionych w różnych, także sformalizowanych organizacjach, którzy twierdzili, że przystąpienie do Unii Europejskiej dla Polski rodzi określone daleko idące ryzyka. Te ryzyka, czy to najdalej w ogóle idące ryzyko, to było ryzyko związane z oddaniem części suwerenności, z ograniczeniem suwerenności Polski, państwa polskiego i w sytuacji, kiedy Polska faktycznie do Unii Europejskiej wejdzie. Myśmy chyba w tym 2004 roku nie zdawali sobie sprawy z tego, jak dalece i w jaki sposób, w jakiej formie, w jakim trybie to ograniczenie suwerenności może następować. I co może wydawać się dosyć dziwne, a jednak ja tutaj będę stawiała taką tezę, że to ograniczenie suwerenności rzeczywiście następuje, to po pierwsze, a następuje w sposób taki trochę zauwalowany, czy zakamuflowany, niewidoczny, a jednocześnie bardzo skuteczny, bo odczuwalny. Następuje poprzez, na poziomie nomenklatury, na poziomie użycia języka, na poziomie definicji, definicyjnym, na poziomie dokonywania wykładni, więc nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że wykładnia pewnych pojęć, terminów, czy po prostu wykładnia także norm zawartych w traktatach może być wykładnią o charakterze prawotwórczym, więc zastępującym treść traktatów. A jednocześnie pozwoliliśmy na to, zgodziliśmy się na to, by Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dokonuje tej prawotwórczej wykładni, faktycznie takie kompetencje tak daleko idące kompetencje do wykładania treści traktatów posiadał. Więc Odczuwamy, jak sądzę, tutaj przez wielu z państwa, odczuwamy wszyscy, nie tylko Polska, też jako państwo członkowskie, ale też inne państwa, że mimo tego, że jesteśmy członkiem organizacji, w której mieliśmy mieć równorzędne, równoprawne, równoprawną siłę głosu, w rzeczywistości tego głosu często jesteśmy pozbawiani, a nawet jeżeli wypowiadamy nasze stanowisko, to ono jest wypowiadane w sposób nieskuteczny czy nieefektywny, co wcale nie leży po stronie oczywiście tych osób czy podmiotów, które wygłaszają określone twierdzenia. Nie chodzi tutaj nawet o forum, na którym te stanowiska są wygłaszane, ani o jakość samych wystąpień czy oświadczeń, ale właśnie chodzi o pewne marginalizowanie sytuacji i głosu państw członkowskich Unii Europejskiej i zastępowanie tego głosu państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, głosem, no, powiedziałabym, cały czas dawnej piętnastki, być może nawet mniejszej grupy państw, państw tak zwanej dojrzałych demokracji, które uzurpują sobie prawo do tego, by decydować za całe 27 państw Unii Europejskiej.
Pan profesor Szymanek, bardzo proszę, panie profesorze.
Szanowni państwo, ja myślę, że warto by było w tej dyskusji naszej wieczornej zastanowić się nad tym, jakie są płaszczyzny tego rozdźwięku pomiędzy teorią a praktyką. Zarówno pan profesor Kotowski, jak i pani profesor Taczkowska słusznie wskazywali konkretne przypadki, kiedy mamy do czynienia z tym rozdźwiękiem. Natomiast myślę, że żeby uporządkować naszą dyskusję dzisiejszą, warto wskazać takie, moim zdaniem, cztery elementarne płaszczyzny tego rozdźwięku, bo one pokażą, jak wieloaspektowym, jak wielowektorowym i jak w gruncie rzeczy totalnym problemem jest ten rozdźwięk między teorią Unii Europejskiej a jej praktyką. Pierwszą taką płaszczyzną jest rozdźwięk między prawem a polityką. Normy prawne, normy traktatowe bardzo często wydawałoby się w sposób klarowny, niebudzący wątpliwości, znając wszystkie metody i techniki wykładni aktów normatywnych, powinny prowadzić do ustalenia niebudzących wątpliwości dość jednoznacznych dyrektyw postępowania zakazujących czy nakazujących czy zezwalających na określone zachowanie. Problem polega jednak na tym, że te dyrektywy, które rekonstruujemy z aktów normatywnych unijnych, mam tu na myśli zarówno Traktat o Unii Europejskiej, jak i Traktat o funkcjonowaniu Unii, jak i wreszcie Kartę Praw Podstawowych, są włożone w polityczny proces interpretacji. Proces, który odbywa się dwuwarstwowo. Z jednej strony to jest realizacja norm traktatowych poprzez, powiedzielibyśmy, codzienne stosowanie przepisów przez poszczególne instytucje. Komisję Europejską, Parlament Europejski czy Radę Unii Europejskiej. A z drugiej strony to są mechanizmy wykładnicze, to dokonywania interpretacji aktów prawa unijnego przez przede wszystkim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I sęk polega na tym, że bardzo często w toku tej interpretacji mamy do czynienia z wyciąganiem wniosków daleko idących, zdecydowanie dalej idących, niż prima facie wskazywałyby na to akty normatywne interpretowane, tak? Czyli niż taka na pierwszy rzut oka pobieżna lektura tych aktów na to wskazuje. I to jest pierwszy zasadniczy mankament. Na to, jeśli jeszcze nałożymy dylemat widocznego dzisiaj aktywizmu sędziowskiego po stronie sędziów TSUE, to mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego tak daleko mamy do czynienia z rozdźwiękiem między literą traktatów a ich treścią. Przypomnę przykład, który omawialiśmy będąc na antenie telewizyjnej, mianowicie norma artykułu 4 Traktatu Unii Europejskiej. Norma, która z punktu widzenia interesów państwa suwerennego, członkowskiego, powinna być wystarczającym budulcem konserwującym suwerenność państw członkowskich, mianowicie norma statuująca zasadę tożsamości konstytucyjnej. Ni mniej, ni więcej ona brzmi, że Unia Europejska szanuje tożsamość konstytucyjną państw członkowskich, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi. Problem polega jednak na tym, że ten wydawałoby się jednoznaczny przepis w praktyce jest interpretowany bardzo ściśniająco. To znaczy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz częściej, jeśli ma zrekonstruować normę prawną z tego przepisu, to wyciąga wniosek, że ta tożsamość konstytucyjna dotyczy wyłącznie klauzuli porządku publicznego, co oznacza, że wszystkie inne elementy, chociażby związane z porządkiem prawno-politycznym i konstytucyjnym państwa członkowskiego, nie są objęte gwarancją poszanowania, która wynika wprost przecież z treści traktatowej. Czyli zasadniczy rozdźwięk między prawem z jednej strony, a polityką z drugiej. To jest ta pierwsza płaszczyzna rozdźwięku teorii i praktyki Unii Europejskiej. Drugą płaszczyzną rozdźwięku jest ewidentna, chciałoby się wręcz powiedzieć atawistyczna, sprzeczność między interesami poszczególnych państw członkowskich z jednej strony, z drugiej strony pomiędzy interesami Unii i instytucji. No, oczywistą jest rzeczą, że tutaj raczej interesy są diametralnie rozbieżne. Inne interesy udziału w Unii Europejskiej ma Malta, inne mają Niemcy, jeszcze inne ma Polska, jeszcze inne ma Francja. Tutaj szukanie jakiegokolwiek wspólnego mianownika pomiędzy tymi heterogenicznymi interesami jest próżne. Z drugiej strony zupełnie inaczej identyfikuje swoje oczekiwania i swoje interesy wobec Unii Europejskiej, Unia Europejska i jej poszczególne instytucje. Tutaj rządzi żelazne prawo oligarchii. Każda z tych instytucji dąży przede wszystkim do maksymalizacji swojej pozycji i swoich kompetencji. I to jest oczywista oczywistość, że tak jest. Tego procesu nie da się zatrzymać. Ale musimy być świadomi tego, że ten proces powoduje, że na tej linii państwo członkowskie, Unia Europejska, stale będziemy mieli do czynienia z pewną kolizją interesów. Trzecią płaszczyzną rozdźwięku jest to, co ja sobie nazywam dla uproszczenia naszej narracji, płaszczyzna interesów gospodarczych z jednej strony i płaszczyzna interesów aksjologicznych i całej wartości unijnej z drugiej strony. Przypomnijmy tylko, że kiedy Unię Europejską, a wcześniej wspólnoty tworzono, to tym motywem była gospodarka. Założenie było takie, nigdy więcej wojny, uczyńmy wojnę nieopłacalną dla wszystkich europejskich graczy. Czyli dla Francji i dla Niemiec, bo tak naprawdę o to chodziło, tworząc tę więź zależności gospodarczej. Natomiast w miarę kiedy te więzy się zacieśniały, ale także w miarę kiedy następował geograficzny rozrost Unii Europejskiej poprzez przyjmowanie coraz to nowych państw, na te elementarne od samego początku interesy gospodarcze nałożyły się interesy polityczne, przede wszystkim aksjologia. Aksjologia, która nam w ostatnim dziesięcioleciu wybuchła, czy wręcz eksplodowała z całą mocą. I ta aksjologia całkowicie zmienia priorytety w myśleniu o Unii Europejskiej. Jak dzisiaj spytamy młodego człowieka, z czym kojarzy mu się Unia Europejska, to przede wszystkim powie z wartościami europejskimi, a nie na przykład ze wspólnym rynkiem. I wreszcie czwarta płaszczyzna rozbieżności między teorią a praktyką to jest być może zasadnicza z politycznego punktu widzenia płaszczyzna. To jest rozdźwięk między europejskim demosem a europejskim establishmentem. Tu nie ma raczej zgodnego głosu. Tutaj mamy do czynienia całkowicie z kakofonią dźwięków. Europejski demos inaczej postrzega Unię Europejską w Hiszpanii, inaczej we Włoszech, inaczej w Chorwacji, inaczej w państwach bałtyckich, a jeszcze inaczej w Polsce. Natomiast europejski establishment od bardzo długiego czasu czuje się pewnego rodzaju sierotą po niedoszłym do skutku traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy. To jest ten akt, który na skutek francuskiego nie doszedł nigdy do skutku, ale akt, który był taką najbardziej zaawansowaną w sensie procedury prawotwórczej procedurą tworzenia czy budowania europejskiego państwa federalnego. I jak wszyscy wiemy, ta konstytucja europejska, która była taką hybrydą, ni to traktat, ni konstytucja, ni to federacja, ni to państwo, nie doszedł do skutku, ale mam wrażenie, że po pierwsze, bardzo duża część europejskiego establishmentu ciągle patrzy na traktaty europejskie jako w gruncie rzeczy ten niedoszły traktat unijny i próbuje odczytywać te traktaty jako tak, jakby one były tą niedoszłą do skutku konstytucją dla Europy. A z drugiej strony mamy do czynienia z całkowicie odmiennym podejściem europejskiego demosu, który wyraźniej we Francji, ale także w Danii, także w Irlandii powiedział nie. Uznając, że te procesy zacieśniających się więzów europejskich są na tyle jeszcze za mało zaawansowane, żeby tworzyć jedno europejskie państwo, nieważne czy je nazwiemy federacją, czy je nazwiemy już państwem dalece scentralizowanym. W każdym razie decyzja o utrąceniu traktatu o Unii Europejskiej w postaci Konstytucji Europejskiej była tym momentem przełomowym. I teraz zauważmy te cztery płaszczyzny, rozdźwięk między prawem a praktyką, rozdźwięk między interesami państw członkowskich z jednej strony, a Unią i jej instytucjami z drugiej, rozdźwięk między gospodarką a wartościami unijnymi i wreszcie między europejskim demosem a establishmentem europejskim powoduje największy moim zdaniem problem współczesnej Unii Europejskiej, to jest problem samoidentyfikacji Unii. To znaczy, czym ona jest dzisiaj i czym ma docelowo być. Prawda? I myślę, że to jest zasadniczy problem dzisiejszej debaty o kondycji Unii Europejskiej. Ja mam wrażenie, że Unia chciałaby być wszystkim i niczym jednocześnie. To znaczy, chciałaby być mocarstwem globalnym, ale zwłaszcza po 24 lutego tego roku widzimy wyraźnie, że ta globalistyczna perspektywa postrzegania Unii jako równorzędnego partnera do takich partnerów jak Chiny czy Stany Zjednoczone jest jeszcze dalece przedwczesna. Mało tego, właśnie tu wyszły te partykularne interesy poszczególnych państw członkowskich, bo w gruncie rzeczy po lutym tego roku mamy do czynienia w Unii Europejskiej coraz wyraźniej z europejskim koncertem mocarstw, czyli z tą twardą polityką, która była udziałem Europy ostatnich 200 lat. I tutaj mimo wydawałoby się bardzo daleko idących więzi europejskich, nadal mamy do czynienia z takim klasycznym postrzeganiem interesów nie całej Unii, ale poszczególnych państw członkowskich, to znaczy Niemiec i Francji w pierwszej kolejności, tak? Na koniec, i to już będzie moja ostatnia uwaga, musimy zdawać sobie sprawę z jednego. Unia Europejska jest Unią co do zasady małych państw. Jak sobie spojrzymy na mapę Europy, to zobaczymy, że dominują w tej Unii tak naprawdę małe organizmy polityczne. Malta, Cypr, Słowenia, Węgry, Austria, państwa bałtyckie, Dania, czyli co do zasady niewielkie państwa. Natomiast w praktyce Unia to jest koncert dwóch mocarstw europejskich, czyli Francji i Niemiec. I to jest moim zdaniem podstawowy problem dzisiejszej Unii Europejskiej. Nie mamy tego mechanizmu gwarantującego autentyczną równość wszystkich państw członkowskich, tak? Ponieważ, i to jest to, o czym mówiła pani profesor Taczkowska na początku, mianowicie my mieliśmy trochę wyidealizowany obraz Unii Europejskiej, bo jak 18 lat temu Polska przystępowała do Unii, to mam wrażenie, wszyscy naiwnie wierzyliśmy, że dokładnie tyle samo będziemy mieli do powiedzenia w tej Unii, co Francuzi, Niemcy, Włosi, Hiszpanie, czy na przykład Szwedzi. Natomiast te 18 lat pokazało, że musimy być zawsze w koalicji z tymi najsilniejszymi, bo tylko tych dwóch najsilniejszych, czyli Francja i Niemcy jako te dwa mocarstwa tworzące przez lata tak zwany tandem europejski liczą się w tej mikrogeopolityce Unii Europejskiej.
Bardzo proszę, panie profesorze.
Poruszyliśmy bardzo dużo wątków, tak ad vocem, co wypadałoby chyba dodać do tej konstatacji pana profesora Szymanka. No to jest taka rzecz smutna, ale która właśnie objawiła się od czasu pandemii. Ja sądzę, i o tym zresztą głośno mówi się, że w sytuacjach kryzysowych państwa europejskie bardzo chętnie widziałyby taką opokę w niektórych instytucjach europejskich, na przykład w Komisji Europejskiej. Naprawdę, kiedy państwa nie zawsze sobie z jakimś problemem radzą, takim wyzwaniem była na pewno pandemia. Teraz takim wyzwaniem, chyba najpoważniejszym w Europie, przecież po II wojnie światowej, jest realny, ogromny konflikt zbrojny. Nie jakiś konflikt lokalny, ale pełnowymiarowa ofensywa jednego dużego państwa na drugie. I w tych sytuacjach można spostrzec, można chyba to tak podsumować, że instytucje unijne są mocne wobec tych mniejszych państw, wobec słabych, a są bardzo słabe wobec realnych wyzwań. I wtedy państwa są pozostawione same sobie. No oczywiście tematyka dotycząca postępowania instytucji unijnych podczas pandemii, czy teraz po lutym tego roku, no chyba zasługiwałaby na osobną audycję, ale w zasadzie jest to teza niekwestionowana, to znaczy o tym się mówi, to jest stosunkowo łatwo dostrzegalne. Instytucje unijne działały ociężale, bardzo szybko pojawiały się, na przykład teraz związane z reakcją na konflikt na Ukrainie, pojawiły się szybko te rozbieżne interesy, no na przykład między Polską a Niemcami na tle własnych uwarunkowań energetycznych, w ogóle koncepcji gospodarki i tym podobne. Więc to pokazało niestety słabość, może nie tyle koncepcji Unii Europejskiej, no ale tej wizji funkcjonowania instytucji europejskich, co jest w gruncie rzeczy bardzo przykre. A to naprawdę, to trzeba chyba jeszcze raz podkreślić. One są, to te dwa duże konflikty, te dwa duże wyzwania pokazały, że one są, tak jak mówię, no mocne wobec takiego kraju jak Polska, które jest postrzegane jako państwo niepraworządne, które coś tam, przepraszam za wyrażenie, fika nawet tu instytucjom unijnym, ale w sytuacji, kiedy takie państwo jak Polska wymaga, załóżmy, skoordynowanej akcji w ramach wspólnego zakupu szczepionek, przeciwdziałania jakiemuś kryzysowi związanego w końcu z fundamentalną kwestią, jaką jest bezpieczeństwo publiczne i na przykład napływ blisko 4 milionów imigrantów w bardzo krótkim czasie. No to w tej sytuacji dowiadujemy się, że Polska nie otrzyma ani grosza, bo to nie może być łapówka za praworządność. No przecież to jest cytat. To jest pierwsza uwaga. Druga, ta sytuacja, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, myślę, że wszyscy to dobrze pamiętamy. Polska jest w jakiejś sytuacji szczególnej, dlatego że jest dużym państwem. Ta uwaga pana profesora Szymanka jest istotna, że Unia jest konglomeratem państw. Zasadniczo to wynika ze specyfiki w ogóle geopolitycznej Europy. Mamy dużo państw o różnorodnej tożsamości narodowej, społecznej. Stąd myślę, że ta wizja właśnie budowy nowego człowieka jest tak bardzo mocno tutaj hołubiona, bym powiedział, bo to jest ta oś w gardle, prawda? To znaczy ta tożsamość lokalna, która bardzo przeszkadza w budowaniu, w szybkim zbudowaniu tożsamości europejskiej i na tym tle jakiejś tożsamości politycznej. Mi się zdaje, że w ogóle tu się stawia nawet wóz przed koniem, że ten establishment europejski najpierw chce zbudować tożsamość polityczną, a później ta tożsamość europejska, że ona wyjdzie gdzieś tam, prawda, w toku praktyki, nie wiem czego praktyki, stosowania prawa, jakiejś debaty publicznej. Tak, to jest, chyba troszkę trzeba by się zgodzić z tym, że ta Unia nie wie, czym chce być. Czy chce najpierw być tą wspólnotą polityczną, a ta tożsamość społeczna, ona przyjdzie sobie sama gdzieś kiedyś, prawda? No wydaje mi się, że to jest jakieś trywialne myślenie. Co więcej, że nawet w gruncie rzeczy nie sprzyja integracji europejskiej, nawet jeżeli postawimy sobie to za cel, prawda? Tylko pytanie, czy to powinien być cel postawiony tak szybko i realizowany niezależnie No od tego, co myśli ten demos właśnie, bo to, że myśli czasem inaczej niż wspólnoty polityczne, no to tu pan profesor o tym opowiadał. I to jest dobrze widoczne, jeżeli chodzi o ten aktywizm interpretacyjny TSUE, bo to też, to jest też bezdyskusyjna, tak jak już my sobie mówili już tutaj, że ta integracja europejska, czy może inaczej, udział w integracji europejskiej poprzez wykładnie traktatów, no w zasadzie fundamentalnej kwestii odbywa się poprzez działalność Trybunału Sprawiedliwości. Nikt tego nie kwestionuje, wszyscy to wiedzą. Tylko, że te procesy interpretacyjne, one faktycznie przyspieszają. No, ktoś z TSUE mógłby się obronić, powiedzieć, że no skoro dynamicznie zmieniają się uwarunkowania cywilizacyjne, społeczne, ustawodawca unijny też jest coraz bardziej aktywny, no to my sędziowie musimy działać. No ale ten aktywizm można zmierzyć, proszę państwa. To znaczy, poza tym, no on też ma swoje granice, wydaje się, prawda? No jednak wszyscy wiemy, po to się umawiamy, po to mamy to prawo pisane, prawo stanowione, że no jest ono jakimś wyznacznikiem. To, no jeżeli pani profesor tu mówiła o rekonstruowaniu norm prawnych, jeżeli te wzorce zachowania się miałyby ustalać tylko i wyłącznie organy, no a to prawo stanowione, no nie wiem, czy miałoby być takim papierkiem chyba, przepraszam bardzo, tak, takim nawet jakimś punktem odniesienia. No, my wszyscy wiemy, że prawo musi być interpretowane. Jesteśmy prawnikami, prawo jest aktem interpretacyjnym, no ale jest jakimś wspólnym układem odniesienia. Po to też te traktaty są pisane językiem dosyć ogólnym, ale zawierają samoistne wskazówki interpretacyjne. Pan profesor wspominał artykuł 4. No, wystarczy go po prostu przeczytać w ustępie 2. Unia szanuje równość państw członkowskich wobec traktatów, jak również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym do odniesieniu do samorządu itd. Szanuje podstawowe funkcje państwa, zwłaszcza funkcje mające na celu zapewnienie jego integralności terytorialnej. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, to ustęp 3, Unia i państwa członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia. No i teraz tak, jak analizujemy uzasadnienia na przykład juzykatów TSUE, no to przełożenie tego przepisu na jakieś fragmenty rozumowań, które tam moglibyśmy odnaleźć, bo to można sprawdzić empirycznie, no wystarczy wziąć te teksty i je zacząć czytać. No powiem dyplomatycznie, jest bardzo trudno uchwytne. Znaczy, no tego tam po prostu nie ma. Te przepisy są interpretowane wybiórczo. Mało tego, te uzasadnienia są nawet pisane w taki sposób, że sąd nawet de facto nie zastanawia się, no może by tam rozważyć, jaka jest lokalna tożsamość na przykład w pewnych, na przykład w zbiorach państw Unii Europejskiej, tak? Te rozumowania są tak sporządzane z perspektywy, bym powiedział, siły. No znaczy nie, to jest taka siła nie płynąca z siły argumentów, ale z siły pozycji jednej z wiodących instytucji Unii, no i niektórzy mówią najważniejszego organu sądowego Unii Europejskiej. Więc to jest pierwsza uwaga. No i już tak ostatnia myśl. Bo daje się czasem chyba jednak słusznie taką wiodącą rolę sądów w krajach anglosaskich, bo w ogóle ten cały aktywizm interpretacyjny, zjawisko aktywizmu sędziowskiego kojarzone jest z systemem common law, z precedensowym typem stosowania prawa z krajami anglosaskimi. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę, że tą pozycję nie polityczną, ale pozycję społeczną, którą sądownictwo w tych krajach ma, jest wynikiem wielowiekowej tradycji kulturowej. Nie tego, że politycy odgórnie to narzucili, tylko że to były samoistne procesy społeczne, oddolnie się to wykształciło. I dzięki temu ta pozycja sądów ma tam taką, a nie inną legitymację. Tymczasem w Unii Europejskiej to się odbywa bardzo szybko i wydaje mi się, pojawia się ten rozłam między tym europejskim demosem, o który powołał się pan profesor, a establishmentem. Ja wiem, że to jest pojęcie wieloznaczne, ale chyba go możemy sobie tutaj nim się posługiwać. I jednocześnie establishmentem prawniczym, no nie ukrywajmy, który zawsze jest w łatwiejszy sposób się ze sobą porozumie, niezależnie od granic narodowych. Już podsumowując, chciałbym postawić taką tezę, że paradoksalnie wszystkim, którym należy, ja wiem, że to się może wydawać taki diabelski dowód, ale wszystkim, którym długoterminowo, długofalowo zależy na dobrze zrealizowanej integracji europejskiej, która szanuje wartości, jakieś minimum tożsamości państw narodowych, powinno zależeć jednak na nie tyle rozłożeniu tego procesu w czasie, ale na pewno na zapewnieniu legitymacji demokratycznej, której brak jest w tych procesach. To zjawisko deficytu demokracji jest znane, jest tak stare w zasadzie, jak ta integracja europejska zaczęła przyspieszać i stawała się integracją nie tylko gospodarczą, czy też ekonomiczną, ale właśnie także wchodziła na płaszczyznę polityczną. I zamiast zapewnić sobie wsparcie w tym europejskim demosie, tak próbuje się to narzucać, a myślących inaczej stygmatyzować. To na pewno nie jest demokracja inkluzywna, tylko zaczyna być takim ekskluzywnym zbiorem tych tylko poprawnie myślących. I długoterminowo to może przeszkadzać integracji europejskiej. Tak mi się wydaje, przynajmniej pojmowanej poprawnie, zgodnie z wartościami, które wymieniono chociażby w artykule drugim.
Unia Europejska, teoria i praktyka. Zapraszam już także słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami. Przypomnę Państwu numery telefonów do naszego studia do Torunia, dla Polski Północnej 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Szanowni Państwo, mówiliśmy w pierwszej części i w drugiej części, że te procesy związane z działaniami podejmowanymi przez Unię Europejską, idące w stronę federalizacji w ostatnim czasie bardzo mocno przyspieszyły. Wchodzą te mechanizmy w strukturę dotyczącą suwerennego funkcjonowania danych państw, ale także zaczynają sięgać głębiej, zaczynają dotykać zwykłych obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo te decyzje, które zapadają w Brukseli, no właśnie takimi się stają.
Tak, rzeczywiście kwestia działania czy skutków działania prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej. Tutaj mam na myśli przede wszystkim prawo wtórne Unii Europejskiej, a w szczególności te akty prawotwórcze, które mają charakter rozporządzeń, ingerują w nasz krajowy, nie tylko oczywiście polski, ale także krajowe systemy państw członkowskich. A ze względu na problematykę, jakiej dotyczą i zakres regulacji, tej przedmiotowej regulacji, no, należy spodziewać się tego, że już obecnie, ale też w najbliższej przyszłości będą silnie oddziaływać na nasze życie społeczne, zawodowe, życie rodzinne. No w zasadzie właściwie myślę, że to będą sytuacje, które będziemy wszyscy odczuwać. Takim jednym pewnie aktem, który zakładam, że Państwo pamiętają dobrze, a który może być dla nas takim pewnym punktem odniesienia, jeśli chodzi o ten właśnie zakres oddziaływania czy zakres ingerencji w nasz system prawa krajowego i poprzez także nałożenie na obywateli, poszczególne podmioty, na Polaków określonych obowiązków, no, przyznanie im także pewnych uprawnień, było RODO. To był rok 2018. Przypuszczam, że Państwo pamiętają ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. To był jeden z tych aktów, oczywiście nie jedyne rozporządzenie uchwalone, przyjęte przez Parlament Europejski. To znaczy mówię tutaj o konkretnie tym instrumencie, jakim jest właśnie rozporządzenie, ponieważ sposób działania Unii Europejskiej w ostatnich latach się nieco zmienił. Unia coraz częściej sięga po takie narzędzie, czyli taki instrument oddziaływania na państwa członkowskie, który prowadzi do harmonizacji prawa w taki sposób pełny. To znaczy dla państw członkowskich, że prawo stanowione przez Unię staje się automatycznie niekoniecznie prawem po prostu obowiązującym w tychże właśnie państwach członkowskich. O ile do niedawna Unia Europejska częściej sięgała do aktów takich jak dyrektywy, tutaj prawda, pojawiały się te jeszcze inne akty, które zaliczane są do tego prawa miękkiego Unii, typu rezolucje, prawda, czy opinie, czy komunikaty były wydawane przez różne organy Unii Europejskiej, co wskazywało na pewne cele, które Unia chce osiągać, jednocześnie nie przesądzała o środkach, jakimi państwa europejskie powinny się posługiwać, żeby te cele osiągnąć. Natomiast przejście do tego kolejnego etapu, który wskazuje na to, że rzeczywiście Unia, a przynajmniej ja zakładam, że to przede wszystkim ta grupa państw piętnastki, czy starej Unii, czy kilku państw w Unii Europejskiej, pewnie zaliczylibyśmy do nich Niemcy czy Francję w sposób taki oczywisty, są bardzo zainteresowane tym, by przyspieszyć integrację. Przyspieszeniu integracji niewątpliwie służą właśnie te akty prawne, jakimi są rozporządzenia. Ja tutaj wymieniłam jedno z tych rozporządzeń, prawda, to znaczy ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. No tutaj tylko może też taka jedna uwaga. Oczywiście my od tego 2018 roku bardzo często w takim przeświadczeniu pozostajemy, że to było rozporządzenie, które, czy to był taki akt prawny, który faktycznie miał przysłużyć się intensywności ochrony danych, naszych danych osobowych. W rzeczywistości, proszę Państwa, nikt nie czytał dokładnie, że celem tego rozporządzenia nie tyle była ochrona naszych, bardziej intensywna ochrona naszych danych osobowych, co przede wszystkim zadbanie o swobodny przepływ danych osobowych. Czyli faktycznie w 2018 roku stworzono nowy rynek gospodarczy. To jest rynek danych osobowych. Nasze dane osobowe stały się towarem i nikt tu ich bardziej nie chroni, bowiem może tyle, żeby na potwierdzenie tej tezy tylko, że o ile do 2018 roku, co wynikało z regulacji naszych krajowych, między innymi z ustawy o ochronie danych z 1997 roku, oczywiście zgoda podmiotu danych osobowych była potrzebna do tego, by można było nasze dane wykorzystywać w celach marketingowych. Od 2018 roku taka zgoda nie jest już potrzebna, wobec czego przestaliśmy być kontrolerem czy dysponentem danych osobowych. Zasadniczo tym dysponentem naszych danych są inne podmioty, czyli administratorzy danych osobowych. Ale poza oczywiście tutaj tym rozporządzeniem, no pojawia się cały szereg różnych innych jeszcze właśnie w tym trybie i tego rodzaju aktów prawnych, czy w przygotowaniu, czy już nawet takich, które są na takim bardzo zaawansowanym etapie legislacji. No ja między innymi chciałabym to uczulić, zwrócić uwagę na rozporządzenie, które będzie regulowało sposób działania sztucznej inteligencji, rozporządzenie zatytułowane Akt w sprawie sztucznej inteligencji. No to znów, jeżeli państwa członkowskie, no pytanie, czy mogą w ogóle wypowiedzieć się co do tego, że właśnie ten instrument, jakim jest rozporządzenie, jest najbardziej efektywnym, potrzebnym i właściwym instrumentem do regulowania kwestii tak zasadniczych jak prawa podstawowe, bo problematyka dotycząca działania sztucznej inteligencji, skutków działania sztucznej inteligencji, ryzyk związanych z jej działaniem, tak zwanych w ogóle sztucznej inteligencji czy systemu sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka, w rzeczywistości dotyka kwestii korzystania z naszych praw i wolności, z wolności wypowiedzi, z wolności przemieszczania się, z wolności generalnie korzystania się. To są wszystkie kwestie, które są związane z geolokalizacją, korzystaniem też z tych danych, przekazywaniem i korzystaniem z tych danych przez maszyny i podejmowaniem decyzji dotyczących człowieka przez system, czy też przez algorytmy. Czy te kwestie mają być kwestiami rozstrzyganymi i kwestiami, co do których pewne normy regulować powinno państwo, czy państwa członkowskie, czy też powinno to następować na poziomie Unii Europejskiej. Jeśli nastąpi to w trybie rozporządzenia, jeśli Unia Europejska, Parlament Europejski przyjmie rozporządzenie, uchwalił rozporządzenie, właśnie takie, jak tutaj się projektuje, to oczywiście będzie to stanowiło daleko idącą ingerencję w naszą sferę praw i wolności człowieka. Jeszcze na koniec jedna uwaga. Proszę Państwa, oczywiście w tym 2004 roku, ja tak sięgam do tego, wracam do tego 2004 roku, kiedy w tym referendum myśmy decydowali o tym, czy chcemy przystąpić do Unii Europejskiej. Faktycznie cedowaliśmy na organizację międzynarodową, międzynarodową, którą Polska konstytuuje, tak zakładaliśmy, prawda? Unia Europejska jest tą organizacją, którą konstytuować mieliśmy część swoich praw jako suwerenne państwo, ale dalej wydaje mi się, że pozostaje jednak, przynajmniej do pewnego stopnia, otwarte pytanie, czy te prawa dotyczyć mają także kształtu naszych praw i wolności osobistych, politycznych, obywatelskich, prawda? Czy jednak to wyobrażenie o Unii Europejskiej nie obejmowało pewnego tworu, który realizuje raczej cele gospodarcze, a nie ingeruje w kwestie swobód obywatelskich, praw i wolności osobistych. Może jeszcze podsumowując, ponieważ myśmy tutaj panowie, pan profesor Kotowski, pan profesor Szymanek, wielokrotnie używali pojęcia tożsamość, prawda? I to moim zdaniem jest tym pojęciem, pojęcie tożsamości, jest tym pojęciem, które jest absolutnie kluczowe, ponieważ jest to też pojęcie, czy można było powiedzieć, nie wiem, wartość, do której odwołuje się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, usprawiedliwiając ten swój aktywizm sędziowski, to znaczy usprawiedliwiając tę swoją prawotwórczą działalność. Bo czym usprawiedliwia wydawanie takich czy innych orzeczeń? Oczywiście tym, że dba, czy jego zadaniem jest tworzenie tożsamości europejskiej, prawda? Czy celem generalnie Unii Europejskiej, a także w związku z tym także celem działania każdego z tych organów, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest zapewnienie tożsamości europejskiej. Co to jest tożsamość europejska? Przecież ta tożsamość europejska została zdefiniowana, tak należy na to patrzeć, w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i jest pewnym katalogiem wartości, które Unia Europejska przyjmowała, państwa członkowskie również oczywiście to podzielały, Polska także przyjmując traktaty, za wspólne. Do tych wartości zaliczono, co wynika z artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, godność osoby ludzkiej. No trudno się z tym nie zgodzić, prawda, że godność osoby ludzkiej jest wartością, którą będziemy cenić, szanować i będziemy zmierzać do jej ochrony. Dalej to są wolność, demokracja, równość, państwo prawne, poszanowanie praw człowieka, w tym także prawa osób należących do mniejszości. Takie wartości zostały wskazane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej i co do zasady my oczywiście z tymi wartościami tak wymienionymi się zgadzamy jako państwo członkowskie też. Natomiast problem polega na tym, że wartości te, czy te dokładnie terminy są zupełnie inaczej interpretowane w naszym orzecznictwie, nawet orzecznictwie, oczywiście orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, a inaczej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dowodem na to jest, prawda, jedno z orzeczeń Trybunału naszego tutaj konstytucyjnego, który stwierdził, że artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej nie może być stosowany, czy jest częściowo niezgodny z polską konstytucją. No to właśnie nie wynika z tego, że nie chcemy chronić tych wartości, ale wynika z tego, że inaczej je interpretujemy.
Za chwilę pan profesor Szymanek, ale odbiorę telefon, bo nasz słuchacz już trochę oczekuje. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Stanisław z Krakowa. Ja mam takie pytanie. Czy Karta Praw Podstawowych jest częścią traktatu lizbońskiego? Wówczas mówiono, że Polska podpisała protokół dodatkowy, który wyłączał sprawy moralne, tak jak są rozumiane w Karcie Praw Podstawowych, i tutaj miało obowiązywać ustawodawstwo nasze krajowe. Czy ten protokół, podobny protokół podpisała wtedy Wielka Brytania, czy ten protokół obowiązuje, czy już nie obowiązuje? I to, co pani profesor mówiła na temat tych wartości europejskich, więc mam taką prośbę, żeby właśnie wymienić je wszystkie i w jakim kierunku idzie interpretacja tych, powiedzmy, tak zwanych wartości europejskich. Dziękuję.
Pięknie dziękuję, panie Stanisławie. Pozdrawiamy gorąco. Pan profesor Szymanek, bardzo proszę, panie profesorze.
To może najpierw dajmy pani profesor Taczkowskiej, bo jedno pytanie było bezpośrednio do niej skierowane, a później ja przejmę tak zwaną pałeczkę.
Bardzo proszę.
Pytanie dotyczyło karty, obowiązywania karty praw podstawowych. Otóż, czyje interpretacje? Naszej doktryny prawniczej, powiem, są niejednolite, są rozbieżne. Część prawników twierdzi, że karta praw podstawowych nie obowiązuje i nie znajduje zastosowania w naszym systemie krajowym. Natomiast inni prawnicy twierdzą, że jednak tak, z tego powodu, że stanowi część prawa traktatowego, co bezpośrednio wynika z artykułu 6 Traktatu o Unii Europejskiej. Bo rzeczywiście, proszę Państwa, w artykule 6 Traktatu o Unii Europejskiej wprost wskazano, że Karta Praw Podstawowych stała się częścią prawa traktatowego, a zatem w ten sposób początkowo Karta Praw Podstawowych, która była załącznikiem do traktatu w Lizbonie i która, no, trudno było określić, jaki ma status prawny, to znaczy, czy rzeczywiście jest tylko takim aktem, który ma charakter deklaratywny, czy jest rodzajem pewnej deklaracji, tak trochę podobnie jak do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której status prawny także był wskazywany jako tutaj jakieś swego rodzaju porównanie, jako pewien punkt odniesienia, ale żeby nie było takich wątpliwości i żeby było jasne, że stanowi ona także prawo i na podstawie zawartych tam postanowień będzie można domagać się ochrony praw i wolności wskazanych w Karcie Praw Podstawowych, wprowadzono tę regulację zawartą w artykule 6 Traktatu o Unii Europejskiej. Czyli co do tego nie ma wątpliwości, że Karta Praw Podstawowych jest elementem prawa, czy jest po prostu prawem traktatowym. Należy do prawa traktatowego, prawa pierwotnego Unii Europejskiej i państwa członkowskie, które są sygnatariuszem traktatów, a jednocześnie nie złożyły protokołu, czy nie wskazały, że w jakimś zakresie nie zgadzają się z postanowieniami zawartymi w karcie, albo też wskazują, zastrzegają, że karta nie ma być wobec nich stosowana, są zobowiązane do tego, żeby stosować postanowienia tam zawarte, a także to oczywiście dla obywateli tych państw daje im określone uprawnienia pozwalające na występowanie ze skargami do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast dla nas zasadniczą kwestią jest treść protokołu numer 30, tego protokołu tak zwanego polsko-brytyjskiego. No ja należę do grona tych przedstawicieli doktryny prawniczej, którzy twierdzą, że Karta Praw Podstawowych w stosunku do Polski nie znajduje zastosowania. Co wynika wprost z ustępu pierwszego, ustępu drugiego tego protokołu, a także zostało doprecyzowane stanowisko Polski jeszcze w dwóch deklaracjach, które towarzyszą tym zastrzeżeniom zawartym właśnie w protokole 30. To jest deklaracja 61 i deklaracja 62. W pierwszej z tych deklaracji odnosimy się do pojęcia solidarności, a w drugiej z tych deklaracji właśnie wyprowadzamy, czy wnosimy pewne zastrzeżenia dotyczące kwestii moralności, to znaczy wskazujemy na to, Polska wskazuje na to, że ze względu na normy moralne, na obyczajowość, na właśnie tradycje nasze konstytucyjne, wobec Polski Karta Praw Podstawowych zastosowania mieć nie powinna. Aczkolwiek Karta Praw Podstawowych, proszę Państwa, nie Karta Praw Podstawowych, a protokół numer 30 jest jednak dokumentem, który jest dosyć obszerny i ze względu na tę swoją objętość, a zwłaszcza na to, że zawiera aż 12 motywów, które poprzedzają dwa ustępy, prawda? Mamy dwa ustępy merytoryczne i 12 motywów w preambule zawartych. Te 12 ustępów zawartych w preambule czy motywów daje takie możliwości interpretacyjne, że rzeczywiście, jeśli chodzi o stanowisko naszej doktryny, doktryna się podzieliła co do tego, czy Karta Praw Podstawowych jest stosowana, czy nie. Aczkolwiek kończąc już odpowiedź na to pytanie, nie wiem, czy to jest satysfakcjonujące, czy nie i na ile, ja powiem tak, że gdybyśmy przeanalizowali, czy Karta Praw Podstawowych jest powoływana w orzecznictwie sądów powszechnych, czyli sądów cywilnych, karnych, bądź sądów administracyjnych, to można powiedzieć, że nie. Wyjątkowe są takie sytuacje, kiedy w uzasadnieniu sądy powołują jakąś regulację z Karty Praw Podstawowych, natomiast co do zasady Karta Praw Podstawowych nie znajduje zastosowania, a wobec czego, jeśli byśmy, prawda, to uwzględnili także, bo kwestia obowiązywania jakiegoś aktu prawnego to jest też jednak ocena pewnego takiego działania, jakie czy skutku, jaki ten akt prawny wywiera w znaczeniu i prawnym, i faktycznym, to to nie. Nasze sądy, orzecznictwo, judykatura nie opiera judykatów na treści karty praw podstawowych, co oznaczałoby, że także jeśli chodzi o właśnie stanowisko orzecznictwa, stoi ono na takim stanowisku, wyraża taki pogląd, że karta praw podstawowych nie jest częścią krajowego porządku prawnego.
Panie profesorze?
Ja jeszcze nawiązując do wartości z artykułu 2 traktatu o Unii Europejskiej i o tych europejskich wartościach, pośród tych wartości między innymi mamy demokrację, mamy rządy prawa, mamy pluralizm, ochronę praw obywatelskich, w tym także osób należących do mniejszości. Mamy wolność, mamy wreszcie równość, ale na pierwszym miejscu mamy godność osoby ludzkiej. I to niewątpliwie jest clue naszego dzisiejszego spotkania i tego rozziewu między teorią z jednej strony, a praktyką z drugiej, bo proszę zauważyć, że jak siedzimy w tym europejskim, chrześcijańskim kręgu kultury, to dla nas wszystkich godność człowieka, godność osoby ludzkiej jest wartością oczywistą, nienaruszalną, niepodważalną, wynikającą z faktu, że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Ale zasadniczym problemem Unii Europejskiej jest to, że mimo że ta godność osoby ludzkiej jest wymieniona na pierwszym miejscu w treści artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej, to już i mimo tego, że w tym artykule 2 jest wprost powiedziane, że ta godność jest tak samo rozumiana przez wszystkie państwa składające się na fenomen Unii, to jednak od dłuższego czasu widzimy, że to wcale nieprawda. Widzimy, że godność człowieka nie przeszkadza temu, żeby na przykład instytucjonalizować eutanazję. Jak to ma się z godnością człowieka? Nie przeszkadza temu, żeby liberalizować coraz dalej przerywanie ciąży. Nie przeszkadza temu, żeby podnosić alert, że rzekomo restrykcyjne prawa antyaborcyjne w Polsce urąga podstawowym wartościom europejskim, prawda? Tu mamy do czynienia już trochę z myśleniem schizofrenicznym, bo z jednej strony mówimy, godność osoby ludzkiej jest wartością kluczową w tym repertuarze aksjologii Europejczyka. Jest ona w równym stopniu respektowana przez każde z państw tworzących Unię i każde z państw, które w przyszłości będzie chciało przystąpić do Unii, ma imperatyw ochrony godności człowieka. Natomiast w praktyce działania Unii z tą godnością jest już zupełnie inaczej. Okazuje się, że można domagać się od państwa członkowskiego, które ma zapisane w swojej konstytucji ochronę życia, domagać się liberalizacji aborcji. Można usilnie lobbować na rzecz chociażby eutanazji, czy problemu, który za chwilę stanie przed Unią Europejską, bo ten osławiony europejski establishment już nad tym pracuje, mianowicie regulacje dotyczące tak zwanej surogacji. Prawda? Rynek surogacji, wiemy doskonale, w Unii Europejskiej działa, ale nie wiemy wszyscy, że ma być uregulowany. I prawdopodobnie będzie rozporządzenie Parlamentu i Rady dotyczące rynku surogacji, tak? To wszystko nie przeszkadza temu, żeby rozwiązania prawne w sposób ostentacyjny, jawny, wręcz z premedytacją gwałcące godność osoby ludzkiej, były wprowadzane mimo treści artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Druga krótka sprawa, bo chciałbym się odnieść do tego, co bardzo zręcznie powiedziała pani profesor Taczkowska. Pani profesor mówiła o tym, o co ojciec pytał, to znaczy, że pewne decyzje legislacyjne Unii wprost nas dotyczą, że my trochę patrzymy na tą Unię, jakby to coś było daleko i za szybą, nie mając świadomości, że te decyzje, również legislacyjne, dotyczą nas wprost bezpośrednio. Pani profesor mówiła o RODO, chyba wszyscy wiemy, co to jest. Mówiła także o planach dotyczących regulacji sztucznej inteligencji, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na trochę inne zagadnienie, o którym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Mianowicie, jak mówimy o legislacji unijnej, to najczęściej mamy na myśli rozporządzenia, czyli te akty bezpośrednio aplikowane w porządkach prawnych państw członkowskich. Mamy też na myśli dyrektywy, czyli te kierunkowe rozwiązania, które pozostawiają mniejszy bądź większy margines swobody, jak je wdrożyć do porządków prawnych państw członkowskich. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że od momentu wprowadzenia systemu warunkowości, czyli od decyzji Rady z grudnia 2020 roku wprowadziliśmy zupełnie nowe rozwiązanie, które z jeszcze większym impetem będzie regulowało nasz codzienny sposób życia. Mam tu oczywiście na myśli dzisiaj KPO, a w kolejnej perspektywie budżetowej nowe instrumenty, bo Komisja Europejska już wprost mówi, że KPO było takim poligonem doświadczalnym i prawdopodobnie w następnej 7-letniej perspektywie budżetowej takie KPO, nazwane inaczej oczywiście, będą powtarzane. A mechanizm KPO jest bardzo prosty, to znaczy z formalno-prawnego punktu widzenia negocjują umowy z Komisją poszczególne państwa członkowskie. Ten margines swobody w negocjowaniu nie jest zbyt daleko idący, ponieważ to Komisja narzuca swoją agendę i swoje priorytety, dopasowywując je do lokalnego kolorytu funkcjonowania państw członkowskich, a państwo członkowskie, postawione trochę pod ścianą na zasadzie albo dostanie pieniądze, albo nie, no, musi się godzić na realizację określonych celów. I w polskim KPO mamy chociażby coś, co prędzej czy później uderzy każdego, czyli kwestie budynków energooszczędnych. Tak? Jeśli nie będzie spełniał budynek określonych parametrów energooszczędności, to okaże się, że nie będziemy mogli sprzedać własnego domu czy innej nieruchomości, tak? Albo zapłacimy od tej sprzedaży jeszcze większy podatek. To podobne rozwiązanie dotyczy tego roku 2030 i wycofania z Polski samochodów spalinowych. Tu nawet nie negocjowano tego, czy być może samochody hybrydowe byłyby pewnego rodzaju rozwiązaniem na okres przejściowy właściwym. Zgodziliśmy się na to, że po roku 2030 nie będzie w polskim obiegu samochodów innych niż tylko elektryczne. Co oczywiście spowoduje, że klasa beneficjentów osób posiadających samochody będzie radykalnie zmniejszona, bo kogo będzie stać po 2030 roku na elektryka. A więc musimy zdawać sobie sprawę, że te rozwiązania legislacyjne, te i inne także związane z Fit for 55, które także pociągają za sobą zwiększone koszty. To, że mamy cenę energii taką, a nie inną, w dużej mierze, pamiętajmy, 40% kosztów energii to są opłaty w ramach systemu unijnego handlu prawem do emisji CO2, tak? To jest 40% bieżącej ceny energii, tak? A więc musimy zdawać sobie sprawę, że decyzje Unii Europejskiej dotyczą wprost każdego obywatela w mniejszym czy większym stopniu. To nie są już decyzje polityczne, które z reguły nas w żaden sposób nie obchodzą. To są decyzje, które obchodzą nas jak najbardziej. I wreszcie ostatnia sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę. Tu się zastanawialiśmy, czyje interesy realizuje Unia. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, realizuje interesy największych. Ja podam konkretny przykład, który namacalnie pokaże, że to nie jest żadne enigmatyczne czy idealistyczne szukanie mitycznego dobra wspólnego, tak jak mamy zapisane w polskiej konstytucji, prawda, że państwo polskie jest dobrem wspólnym. Otóż, proszę Państwa, chociażby słynna transformacja energetyczna, która w dużym stopniu jest zasługą agendy niemieckiej. To jest, proszę Państwa, bardzo prosta konsekwencja tego, że od bez mała 30 lat niemiecka gospodarka była bardzo konsekwentnie przestawiana na odnawialne źródła energii. Z kilku powodów. Po pierwsze, uważano, że za tym kryje się generalnie nowoczesna technologia, którą można przenosić na inne obszary przemysłu. Po drugie, uważano, że to da Niemcom rolę lidera, jeśli chodzi o eksport zielonych technologii do wszystkich pozostałych państw członkowskich. Kiedy Niemcy osiągnęły tą pozycję niekwestionowanego lidera, jeśli chodzi o technologię odnawialnych źródeł energii, narzuciły koncepcję OZE jako jedynie słuszną pod szyldem ekologii, religii ekologizmu całej Unii Europejskiej jako rzekomo najlepszej alternatywy dla Unii Europejskiej, przy założeniu, że wszystkie pozostałe państwa członkowskie będą kupowały niemiecką technologię. A więc Unia Europejska realizuje interesy bardzo konkretnych organizacji, firm. Ja na koniec tylko powiem jedną rzecz. 30 największych niemieckich firm. To są, proszę Państwa, 20 z nich to są firmy, które wszyscy znamy. To jest firma BASF, to jest firma BMW, to jest firma Audi, Henkel i parę innych firm, czyli tak zwanych światowych gigantów. Pozostałe 10 z tej 30 to są firmy obsługujące tych gigantów. I niemiecka polityka zagraniczna to jest, proszę Państwa, nic innego jak funkcja interesów tych wszystkich firm ekonomicznych. Stąd nie dziwmy się, że niezależnie od tego, jaki rząd rządzi w Niemczech, polityka niemiecka jest konstans zagraniczna, bo tak naprawdę lobbystami tej polityki jest 30 największych niemieckich firm sektora przemysłowego. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, panie profesorze, a później pani profesor Taczkowska.
Dziękuję. Wracamy do tego pierwszego wątku tak naprawdę, to znaczy rozdźwięku nie tylko między ideą Unii Europejskiej a praktyką, ale również tą kwestią rozdźwięku między Unią, która była chyba w momencie akcesji, a tym, jaka ona jest teraz. No po pierwsze, chyba faktycznie w 2004 roku o tym się mówiło, że Unia to nie jest tylko taka dobra ciocia, która będzie zawsze głaskać po głowie, ale że jest to jednak pokojowe miejsce, w którym w sposób pokojowy, a nie militarny, rozstrzyga się nieraz bardzo brutalne i sprzeczne interesy między krajami leżącymi na naszym kontynencie. No tak, tylko filozofia, która znowu wyłania się z traktatów, tu pan pytał o wartości z artykułu drugiego, no ona jednak nakazywałaby i również doświadczenia europejskie, w tym doświadczenia niemieckie i niemiecka odpowiedzialność za tą hekatombę dwóch wojen światowych, no jednak chyba miała sprowadzać do tego, żeby te duże państwa się posunęły, czy samoograniczały w jakiś sposób, przynajmniej polityczny. Gospodarczy wiadomo, że te procesy w warunkach demokracji wolnorynkowej trudniej jest opanować, ale żeby ekspansja gospodarcza była jakoś hamowana przez samoograniczenie się polityczne. I wydaje mi się, że nawet w pewnym momencie, w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej, lepiej albo gorzej taki nurt można było jeszcze odczytać. Coś pękło. Wydaje mi się, że trudno wyobrazić sobie jakiś taki moment docelowy. Moim zdaniem tym momentem docelowym był jednak Nord Stream 2. To znaczy tu opadły maski. Znaczy widać było, że było to cała ta inicjatywa była wprost godziła w bezpieczeństwo narodowe, czyli w rzecz fundamentalną. Demokrację, godność człowieka w czym, co możemy ze sobą... Ja ich nie trywializuję, tych wartości. Ale to było jawnie wrogie posunięcie i to dzisiaj jest bardzo dobrze widoczne. To był taki chyba punkt zwrotny, którego chyba być może także elity w Polsce i opiniotwórcze, i polityczne, wszyscy tutaj mówiło się o tym, ale chyba nie dostrzegliśmy roli tego wydarzenia, a na pewno za słabo się o tym mówiło w dyskursie publicznym. To był taki punkt zwrotny, który pokazał, że po pierwsze dominują interesy dużych graczy, Po drugie, Unia, instytucje unijne mogą być wykorzystywane po to, żeby te instytucje, żeby te interesy wrogie, powiedzmy sobie uczciwie, wobec niektórych państw członkowskich, na przykład wobec tak dużego kraju jak Polska, żeby mogły być zrealizowane albo mogły być zrealizowane łatwiej, bym powiedział tak niejako podprogowo. To jest pierwszy element. No, drugi jest taki, że no, tak jak właśnie widzimy, to jest po prostu inna Unia i Unia, która przyspiesza, ale przyspiesza tą integrację polityczną, w której też to, co było mówione, i to musimy sobie zdać tego sprawę jako obywatele, bo w 2004 roku, wydaje mi się, że nawet jeszcze kilka lat temu, było to zjawisko, że przeciętny człowiek w Polsce u nas, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak Unia będzie głęboko ingerować w nasze codzienne funkcjonowanie. Unia nam się kojarzyła z czymś, co jest daleko, no wiedzieliśmy, że jest jakieś prawo europejskie, ale ta integracja ekonomiczna, integracja polityczna w dalszym ciągu w mniejszym stopniu, na pewno bezpośrednio nie przekładała się na życie, na organizację życia zwykłych obywateli, powiedzmy sobie uczciwie, organizację społeczeństwa. Te samochody to będzie taki namacalny dowód, tak? No proszę sobie wyobrazić, że za 12 lat, bo to jest 35 rok, no te wszystkie osiedla, które powstają teraz w dużych miastach, mają tam stać te ładowarki. Ja sobie tak naprawdę zastanawiam się czasem głośno, czy ktoś pomyślał, jak to ma wyglądać w warunkach takiego kraju jak Polska i krajów podobnie rozwiniętych. Czy ktoś pomyślał, jeżeli szanował tożsamość i równość państw członkowskich, czy ktoś myślał, że może takie kraje rozwijające się, niewysoko rozwinięte, jak na przykład Niemcy, będą w stanie sprostać tym wyzwaniom. A jeżeli nie, to jak im pomóc? No w przestrzeni publicznej ja nie dostrzegam takich argumentów w ogóle podejmowania tego wyzwania. To jest dyktat, powiedzmy sobie uczciwie. To jest realizowane w sposób takiego dyktatu. I jeszcze w sposób, wydaje mi się, taki mimo wszystko miałki argumentacyjnie, bo nawet jeżeli mówimy o potrzebie ochrony klimatu, o przeobrażeniach klimatycznych, no to też widzimy tą jedną narrację. Poza tym, no jak zacznie się tam grzebać głębiej, a ile ten samochód będzie kosztował, a jak on się tam pali na przykład, ja czytam o tym, prawda, no to są słynny wywiad ostatnio sprzed kilku tygodni, a jak z materiałami z recyklingu, z tych technologii, no to tu się rozmowa ucina. To są takie narracje, tak jak nie wiadomo coś to nazwać, to się mówi o wielkich narracjach i funkcjonują takie kalki w tym dyskursie, w tej przestrzeni publicznej. A pod tymi kalkami tkwią po prostu no, bardzo brutalne interesy bardzo dużych gospodarek.
Już poproszę pani profesor, przypomnę tylko słuchaczom temat naszych rozmów. Unia Europejska, teoria i praktyka. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę pani profesor.
To obaj panowie odnosili się, podając jako przykład KPO, prawda, czyli to jest ten program, czy w zasadzie finansowanie unijne, nazwijmy to w ten sposób, na które rzekomo Polska tak czeka, ale jednocześnie w kontekście tego KPO pojawiło się określenie dyktat i pojawiło się określenie, czy pojawiła się taka informacja ze strony pana profesora Szymanka w powiązaniu właśnie z tym KPO, że mamy nowy mechanizm, który będzie dyscyplinował państwa członkowskie Unii Europejskiej i to nie będzie tak oczywiste, że pewne środki z Unii Europejskiej będą płynęły tylko dlatego, że zostały one wynegocjowane wynegocjowane w tym pierwotnym kontrakcie zawieranym przez organy Unii Europejskiej właśnie z państwem członkowskim, bo żeby uzyskać te środki, konieczne będzie przejście, prawda, czy przechodzenie przez poszczególne kamienie milowe. Proszę Państwa, i tutaj to przechodzenie, czy osiąganie tych kamieni milowych, co ma być analizowane w takich okresach systematycznie co dwa lata, czyli czy kolejny kamień milowy faktycznie państwo członkowskie osiągnęło, no do czego ma się znów odnosić? Znaczy, w jaki sposób to ma być oceniane? No ma być ocenione znów w odniesieniu do tego artykułu 2, czy w odniesieniu do tej tak zwanej tożsamości europejskiej, do tych wartości, które państwo rzekomo ma realizować, jeśli będzie istniało poważne ryzyko, że nie będziemy budować tożsamości europejskiej, czy też naruszona zostanie jedna z tych wartości wymienionych w artykule 2, to pomimo zawartego kontraktu z Unią Europejską nie osiągniemy kolejnego kroku milowego, co skutkować będzie oczywiście nie przekazaniem kolejnej transzy środków z Unii Europejskiej. Ale to jest jakby jedna uwaga. To faktycznie chcę zwrócić uwagę na ten kolejny faktycznie mechanizm, który dyscyplinować ma państwa europejskie, kontrolować, czy wręcz prowadzić do swego rodzaju nadzorowania państwa, nie tylko w zakresie wydatkowania środków, ale w zakresie realizowania określonych wartości unijnych. Natomiast jeszcze odrębną kwestią jest, to na co zwracał pan profesor uwagę, pan profesor Kotowski, czyli kwestia, zresztą pan profesor Szymanek również, kwestia tego, na co są przeznaczane te środki. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że jeśli chodzi o KPO, to faktycznie 70% tych środków będzie przeznaczonych na tak zwaną, no, na cele klimatyczne, na tak zwaną zieloną mobilność i na cyfryzację, wobec czego tylko no, 30% to są środki, które będą przeznaczone na tak zwaną infrastrukturę, czy na inwestycje, czy na to, czego być może prawdopodobnie tutaj Polacy oczekują. A jeśli mówimy o...
A nie zapominajmy, że cały mechanizm to tak naprawdę fundusz wzmocnienia odporności po pandemii COVID.
Po pandemii COVID, tak. I nie zapominajmy również o tym, co istotne, że tylko 20% z tych środków to są środki, które mają mieć charakter bezzwrotnej dotacji. Natomiast cała reszta, czyli 80%, to są po prostu pożyczki. Pożyczki, które są udzielone Polsce na cele, czy na zasadach komercyjnych. I może to zbyt daleko idące porównanie, ale ja jednak zastosowałabym je może z pewnym ryzykiem, że to tak troszkę jak pożyczka gierkowska. Będziemy bardzo długo tę pożyczkę spłacać, więc ja raczej stawiałabym tezę, czy istotnie te środki są nam na tyle potrzebne, zwłaszcza ta pożyczka jest nam na tyle potrzebna i bez pożyczki Polska sobie nie poradzi. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, ta pożyczka ma być przeznaczona no między innymi na zieloną mobilność, czyli na elektryczne pojazdy, na tak zwane autonomiczne pojazdy także, i na cyfryzację, czyli nic innego jak wprowadzanie systemów sztucznej inteligencji.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Bardzo proszę, panie Jarosławie.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam szanowne grono w radio. No, proszę państwa, jesteśmy bardzo precyzyjnie ogrywani przez tak zwaną Unię Europejską. Wystarczy sobie zadać stare łacińskie pytanie, cui bono, kto na tym korzysta i najbardziej kto korzysta. Unia Europejska, tak zwana, bo to nie jest Unia Europejska, to jest Unia, ktoś powiedział nawet geszefciarzy europejskich, którzy sobie założyli, że będą ogrywać słabsze kraje, a zwłaszcza te, które wyszły spod sowieckiego buta. Oni, dawniejsza, stara Unia sobie dobrze zorganizowała życie, nie rozliczywszy się jeszcze ze swoją przeszłością. Wspomniana była II wojna światowa, ale jeszcze wcześniejsze. Kolonie w Afryce, Niemcy, Belgia, inne, oni mają, te kraje mają krew na rękach. I oni śmią nam teraz stawiać jakieś prawa, że oto oni są tymi medrcami. A skąd się oni biorą? Z kapeluszy jakichś niewidzialnych osób, które wyciągają tak zwane autorytety do różnego rodzaju komisji europejskiej. Tam nie ma żadnej demokracji. To jest uznaniowość. I my w Polsce dziwimy się często, że nasi negocjatorzy też nie wiadomo z jakiego nadania nie radzą sobie właśnie z tymi europejskimi macherami, bo tak to trzeba nazywać. Nasze zasoby energetyczne w wystarczającym stopniu mogą zaspokoić polskie potrzeby. Kraje Unii Europejskiej, tak zwane stare Unii Europejskiej, mają po prostu problem z sobą. Nie mogą najpierw rozwiązać własnych problemów, a już przerzucają to na nasze. Nie ma definicji, dobra, prawdy, uczciwości, tak zwanych wartości europejskich, bo na miłość boską, jakie tam są wartości? Widzimy, że Europa jest pogrążona w chaosie LGBT, Kościół upada, wiary już prawie nie ma, to się przenosi do Polski. W Polsce jest coraz mniej Polaka w Polaku, coraz mniej patrioty w patriocie i to narasta. Jak długo jeszcze będziemy czekać, aż nas całkowicie zglajszachtują? Polacy sobie nie życzą tego. I myślę, i wiem, że w Radio Maryja, w tych audycji jest bardzo dużo ludzi o wiele mądrzejszych, mających większą wiedzę o tych naszych tak zwanych negocjatorów. Gdyby to się odbywało jawnie, gdyby to się odbywało przy otwartej kurtynie, żeby społeczeństwo wiedziało, co się za ich plecami wykonuje, czy te KPO nieszczęsne i tak dalej, to by inaczej nasza rzeczywistość wyglądała. Będę się rozwodził, bo po prostu krew się rozgrzewa, jeżeli słyszymy. Unia Europejska to jest synonim zła, to jest synonim degrengolady, wszelkiego najgorszego, co może być.
Widzimy, panie Jarosławie, chciałbym przekazać głos już naszym gościom.
Módlmy się o mądrość naszych polityków, żebyśmy mogli sobie ich wybierać naprawdę z otwartego konkursu. Tak. A nie z kapelusza jakichś prezesów. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, pan profesor Kotowski, a później pan profesor Szymanek.
Chyba możemy podziękować za ten głos. Na pewno wymaga on takiego komentarza, co też nasunęło mi się, jak słuchałem tu wypowiedzi pana, że proszę państwa, w teorii prawa, w ogóle w różnych naukach, badano jeszcze kilka lat temu, o tym wypadało się mówić, teraz nie wypada. Był taki problem dyskrecjonalności decyzyjnej instytucji unijnych. Ta dyskrecjonalność, przypomnę, polega mniej więcej na tym, że decyzje podejmowane są na podstawie przesłanek ocennych, sformułowanych dosyć ogólnie w aktach prawnych. Nie o to chodzi, że proces decyzyjny nie zawsze jest transparentny, ale jest bardzo mocno przerzucony na określone instytucje. Nazwijmy to, one mają szerszy zakres działania i funkcjonują one w oparciu, w gruncie rzeczy, o zasadę celowości. Oczywiście ta dyskrecjonalność zawsze gdzieś funkcjonuje w organach władzy publicznej, ale w przypadku instytucji unijnych jest ona o tyle niebezpieczna, że z jednej strony mamy to konieczność ważenia wartości, znaczy z jednej strony mamy tą pozycję państw członkowskich, z drugiej strony to dobieranie sobie kompetencji i podejmowanie bardzo poważnych decyzji rzutujących na życie obywateli przez instytucje unijne. I teraz pytanie, czy o tym było wspomniane, pani profesor o tym mówiła, że instytucje unijne stawiają się w takiej relacji do państw członkowskich, które kontrolują de facto rządy. Przepraszam bardzo, traktaty nie dają Komisji Europejskiej takich uprawnień. Trudno jest znaleźć jakieś regulacje, które, a przypominam, że normy kompetencyjne wykładamy ściśle. Jeżeli chcemy być praworządni, to ja przypominam, że zasada praworządności mówi ni mniej, ni więcej niż o działaniu na podstawie i w granicach prawa. Jest takim fundamentem, prawda, myślenia o prawie w ogóle tutaj w naszej kulturze prawnej. To też jest ciekawa sprawa z tą praworządnością, ponieważ to jest dość dobry przykład pojęcia, które w przestrzeni ostatnich w zasadzie kilku lat, może 10, ono bardzo szybko ewoluowało. Tak mniej więcej przed 2015 rokiem, mówię tutaj na poziomie unijnym, praworządność pojmowano tak, jak wszyscy jesteśmy tego uczeni na studiach, jako mniej więcej, oczywiście wprowadzam tu pewne uproszczenia, ale jako mniej więcej synonim legalizmu, jako taką bardzo konieczną, ścisłą wykładnię norm kompetencyjnych, konieczność działania przez organy władzy publicznej na podstawie przyznanych im kompetencji w prawie stanowionym i podawania danej podstawy prawnej do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Później, proszę Państwa, co widać na przykład, jak się przejrzy raporty Komisji Europejskiej o stanie praworządności, widzimy, że to pojęcie jest rozszerzane. Na przykład włącza się do niego wszystkie kwestie związane z innymi wartościami, na przykład związanymi na przykład z prawami osób, czy też homoseksualnych, czy kwestią związanych z równością płci. To nie za bardzo widzę ku temu podstawę, bo w sumie artykuł drugi osobno wymienia te wartości, więc no ja nie wiem, czy to bardzo by chodziło o to, żeby zdeprecjonować ich rolę, tutaj sobie troszeczkę żartując, no chyba nie bardzo. Nie, znaczy no to chodzi o to, to jest taki bardzo niebezpieczny mechanizm, mianowicie, o którym zresztą mówi część środowisk w Polsce, ponieważ pod egidą pojęcia praworządności usiłuje się wymuszać zmiany w pojmowaniu wartości w obszarach, w których tradycyjnie praworządność nie miała nigdy zastosowania, nie była tak pojmowana w doktrynie prawniczej. Czyli to jest takie w gruncie rzeczy obchodzenie pewnych regulacji traktatowych po to, żeby no, w gruncie rzeczy wracamy do tego pierwotnego wątku, tak? Znaczy doprowadzić do określonych skutków pewnych na płaszczyźnie ekonomicznej.
Bardzo proszę, panie profesorze.
Ale nawiązując, ja w pełni podzielam pogląd pana profesora Kotowskiego, natomiast i zgadzam się oczywiście z tym tworzeniem kuli śnieżnej, że pojęcie praworządności urosło w Unii Europejskiej do gargantuicznych rozmiarów i zatraciło ten swój elementarny sens, czyli legalizmu. Natomiast zwróćmy uwagę, że nawet takie zabiegi intelektualne są w Unii Europejskiej chronione parawanem zasady autonomii pojęć i terminów w prawie Unii Europejskiej. W prawie Unii Europejskiej, co oczywiście oznacza, że praworządność z podwórka niemieckiego, polskiego, hiszpańskiego czy francuskiego nie musi oznaczać praworządności tak, jak ją rozumie Unia Europejska. Oczywiście to jest tendencja bardzo niebezpieczna, ale no, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że no, tak jest. Natomiast ja chcę nawiązać do tego, o czym mówił nasz słuchacz z Wejherowa, ponieważ pan słusznie wskazał, że Unia Europejska ma problem zwłaszcza z brakiem transparentności. Ma problem z przejrzystością mechanizmów gry decyzyjnej i ma elementarny problem z przestrzeganiem prawa. Otóż pan profesor Kotowski mówił wiele o praworządności, o tych nowych mechanizmach, które pojawiły się w arsenale środków działania Unii wtedy, kiedy w grupie państw członkowskich znalazły się państwa, które, jak mówi pani profesor Anne-Marie Lepourrier, myślą inaczej niż unijny mainstream, prawda? To jest słynny cytat ze słynnego, jeszcze bardziej słynnego wywiadu pani profesor Lepourrier, jaki dała w 21 roku w styczniu na łamach francuskiego Le Figaro, kiedy powiedziała, że praworządność z Unii Europejskiej nie ma nic wspólnego z rzeczywistą praworządnością i jest młotem na czarownicę, czytaj, młotem na państwa, których establishment myśli inaczej niż unijny mainstream. I zwracam Państwu uwagę na jedną rzecz. Otóż kiedy Polska zaczęła zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w komisji sprawozdawać stan swojej praworządności, sygnalizowała jednocześnie, że warto by było, że jeśli jesteśmy tacy dokładni i precyzyjni w odmierzaniu, ile praworządności w Unii Europejskiej, no to w tej Unii mamy dwie strony. Mamy państwa członkowskie, Polskę, Włochy, Hiszpanię, Francję i mamy instytucje unijne. No i zacznijmy badać tą praworządność w instytucjach unijnych. Wtedy oczywiście instytucje unijne powiedziały, a skąd? Przecież w Unii Europejskiej jest demokracja i jest praworządność i to jest oczywista oczywistość, nie ma czego badać. Okazało się, że ta oczywista oczywistość nie jest taka wcale oczywista. Przypomnę Państwu, że w grudniu ubiegłego roku na łamach francuskiego Libération pojawił się cykl artykułów pokazujących domniemane nieprawidłowości funkcjonowania kluczowych instytucji europejskich, mianowicie Trybunału Obrachunkowego Komisji Europejskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przewodniczący Trybunału, sędzia Lenartz, został wprost oskarżony o to, że zbyt sfraternizował się z przedstawicielami Europejskiej Partii Ludowej, a cała Europejska Partia Ludowa stworzyła przy użyciu instytucji europejskich konglomerat redystrybucji władzy i wpływu w Unii Europejskiej. Ten cykl artykułów z francuskiego Libération został bardzo skrzętnie zamieciony pod dywan. Uznano, że to nieprzychylni, populistyczni, być może nacjonalistyczni, a nie daj Bóg faszystowscy dziennikarze knujący przeciwko Unii Europejskiej tworzą nieprzychylne teksty. Unia nie ma sobie nic do zarzucenia. Nawet agencje unijne, które zajmują się praworządnością, nie były zainteresowane podjęciem nawet elementarnych działań sprawdzających. No i co? Minął rok i okazuje się, że policja belgijska wkracza do Parlamentu Europejskiego i mamy kolejną aferę, nową, bo nie opisywaną w Libération, tym razem aferę dotyczącą korupcji w Parlamencie Europejskim, tak? A najnowsze cykle publikacji z belgijskiej prasy pokazują, że to prawdopodobnie tylko wierzchołek góry lodowej. To znowu, wracając do tytułu naszego dzisiejszego spotkania, pokazuje ten rozdziew między teorią i praktyką. Okazuje się, że praktyka działania demokracji w Unii Europejskiej no, nie jest tak kolorowa, jakby się to nam wydawało na pierwszy rzut oka. I nie mam tu na myśli sprawdzonego, znanego, zdiagnozowanego od dawien dawna problemu deficytu demokratycznej legitymacji Unii Europejskiej, ale mam problem rzeczywiście elementarnych działań, które przybierają znamiona czynów zabronionych. I to jest rzeczywiście problem dzisiaj w Unii Europejskiej, że cała ta sytuacja z tymi ujawnionymi przypadkami podejrzenia o korupcję innego rodzaju działania z pogranicza prawa i etyki i moralności pokazują, że sprawdza się niestety stare przysłowie, że najciemniej pod latarnią.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Dionizy z Rzeszowa.
Witamy serdecznie, panie Dionizy. Proszę bardzo.
Proszę państwa, tak słucham tej audycji, bardzo piękna audycja. Wszyscy pięknie mówią. No, aż miło słuchać, tylko że jednego nie bierzemy pod uwagę, że to wszystko to był stworzony ten mechanizm po to, żeby zniszczyć Polskę. Nieważny jest sposób, ważny efekt. I chyba już jesteśmy wykończeni. Chyba już nie mamy szans na nic. Ja to tak widzę. Już żadna suwerenność już nas nie złapie, bo to jest wszystko po to, było czynione, żeby w końcu Polska jest wyjątkowym narodem. No i nie widzieli sposobu, żeby nas wykończyć, to teraz nas wykończyli. Bo odwołać, do kogo się możemy odwołać, jak oni tak robią wszystko przeciwko nam? Jedynie do Pana Boga. Możemy różańce wziąć i wyjść na ulicę i się modlić. I tyle. Ja gdybym był młodszy, miał zdrowie, to bym uciekał stąd, gdzie pieprz rośnie. Ale wiem, że to nie ma sensu.
Dziękujemy, panie Dionizy. Pan profesor Kotowski, bardzo proszę, panie profesorze.
Bardziej tytułem komentarza. No na pewno Polska miała sytuację szczególną w momencie akcesji do Unii Europejskiej. Nie tylko dlatego, co zresztą powszechnie mówiono, że jesteśmy dużym krajem. No nie jesteśmy na pewno Maltą, Cyprem. Jesteśmy dużo więksi od krajów bałtyckich, mamy zupełnie inny potencjał gospodarczy, no ale mamy też zupełnie szczególne doświadczenia historyczne i nie mam na myśli tych doświadczeń tylko po II wojnie światowej, ale również tradycje rozbiorowe, które no oczywiście w zasadzie pewnego takiego archetypu kulturowego no po dzień dzisiejszy są żywe, że jesteśmy wyczuleni na pewne kwestie. Nie wydaje mi się, byliśmy postrzegani, teraz częściej chyba to się słyszy, to zresztą przebija się często w dyskursie publicznym, że po Brytyjczykach mówi się, a to ci Polacy tak rzucają ciągle te kamyczki w te szprychy integracji europejskiej. Ja bym bardzo chętnie, to też pokazuje właśnie to, co obaj panowie, do czego panowie nawiązują, mianowicie do tego problemu z dyskrecjonalnością władzy establishmentu europejskiego instytucji publicznych. Ja bym chętnie nawiązał taki dyskurs ze zwolennikami federacjonalizmu. Czy odbywa się w Europie, tego mi bardzo brakuje, szeroko zakrojona dyskusja publiczna, jaka ta Unia ma być właśnie, czym ona chce być. Jeżeli nawet słuszne są pewne cele gospodarcze czy polityczne stawiane, to istotą demokracji jest przekonanie większości do swoich racji. Tego mi bardzo brakuje. To znaczy te decyzje w gruncie rzeczy zapadają gdzieś w gabinetach, znaczy na pewno ponad głowami zwykłych obywateli. Jest zresztą taka książka European Integration as an Elite Process, A Failure of a Dream, której jedną z tez jest właśnie ten rozdźwięk między tym europejskim demosem, który też jest trudny do zdefiniowania, prawda? To też jest kolejne takie yeti, jak te wartości europejskie, którym ciągle się coś ktoś mówi, ale biorąc pod uwagę różnice też jeszcze tożsamościowo-społeczne między krajami europejskimi, no trudno jest go jednak zdefiniować, trudno jest go osiągnąć. Ja się boję, że elity europejskie, oczywiście to nie jest jakaś jedna osoba, która podejmuje te decyzje, ale wytworzył się taki wektor działania, że to musi być narzucone ludziom, a ludzie są, przepraszam, nie są podmiotem tych, nie mają być podmiotem tych zmian, ale mają być wyłącznie ich przedmiotem. Przepraszam, to jest myślenie antydemokratyczne.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Aleksander. Proszę państwa, tak przysłuchuję się, państwo posługują się definicjami demokracja, wartości, ale to, co dla nas określa słowo wartość, załóżmy wartość X, to jest całkiem co innego za Odrą, na zachód od Odry, w świecie od 500 lat przetransformowanym z cywilizacji łacińskiej na cywilizację no, luterańską. Ja byłem 35 lat temu w Holandii, ja z Niemczech byłem wiele razy i nie możemy, my nie mamy punktów wspólnych definicji ani w polityce, ani w ekonomii, a na pewno w duchowości. Ich system polega całkowicie na tym innym. My jesteśmy wychowani, tu Polacy szczególnie, ale i część Europy tutaj środkowo-wschodniej, na wartościach jeszcze łacińskich, pomimo że panował komunizm. Natomiast zachodnia Europa, a szczególnie Niemcy, dyktatorzy dzisiejszej polityki Unii Europejskiej, oni nie mają żadnych związków z kulturą, z cywilizacją łacińską. U nich ta cywilizacja skończyła się 500 lat temu. I oni skutecznie wszystko zmieniają z racji tego, że proszę państwa, jeżeli mamy 7 sakramentów świętych, oni pozostawili tylko chrzest, a resztę wyeliminowali. Czyli jak ich sposób patrzenia na wartości w ogóle on...
O, panie Aleksandrze, słyszymy się. Niestety chyba straciliśmy zasięg. Pani profesor, wspominaliśmy także w naszej pierwszej części audycji i w drugiej rzeczywiście o tym zagadnieniu, które stawia ogromne problemy. To jest zakres semantyczny, to jest język, to jest rozumienie pojęć, co powoduje te napięcia, o których także wspominamy.
Ja myślę, że dużo racji jest z tym, co powiedział nasz słuchacz. Myślę, że obserwujemy to wszyscy bardzo namacalnie, nawet w czasie różnego rodzaju podróży. podróży, które odbywamy, że przekraczając granicę na Odrze właściwie chyba jesteśmy w trochę innym świecie niż ten, który jest na zachód od tej od Odry. I rzeczywiście to, o czym mówimy, niestety, no tak należy powiedzieć, sprowadza się do rozumienia tych pojęć. Ja na moment też nawiążę jeszcze do tego zasadniczego właściwie pojęcia, które jest budulcem w ogóle systemu prawnego czy systemów prawnych, to znaczy do pojęcia godności, o którym mówił pan profesor Szymanek. Na czym polega ta różnica, jeśli chodzi o naszą koncepcję krajową i tę koncepcję, która pojawia się w Unii Europejskiej na gruncie karty praw podstawowych, czy generalnie prawda godności powoływanej także w traktatach. Otóż no, pytanie, co jest i czego źródłem? To znaczy w wypadku naszej konstytucji godność jest źródłem praw i wolności, co oznacza, że ustawodawca, ale także wszystkie organy, także organy wymiaru sprawiedliwości, organy wykonawcze są zobowiązane do tego, by stanowić i stosować prawo, uwzględniając potrzebę ochrony godności człowieka. Czyli godność jest źródłem prawa. Natomiast w systemie Unii Europejskiej mamy dokładnie sytuację odwrotną. To znaczy prawo jest źródłem godności, wobec czego organy Unii uzurpują sobie prawo do tego, by móc decydować o tym, co, jak należy rozumieć pojęcie godności i komu tę godność przyznawać. Zresztą jest to zaprzeczenie w ogóle samej koncepcji ochrony praw fundamentalnych, bo przecież właśnie prawa fundamentalne, prawa człowieka zasadzają się na tym, że każde z tych praw, no przede wszystkim oczywiście godność, to są prawa czy wolności, wartości przyrodzone człowiekowi. One nie pochodzą od państwa. Państwo i także organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska, no cóż one mogą zrobić w odniesieniu, jaka jest relacja pomiędzy tymi organami czy organizacjami międzynarodowymi, czy też państwem, a tymi właśnie wartościami przyrodzonymi. One mogą je tylko potwierdzić. Czyli w aktach prawa stanowionego zasadniczo powinno znaleźć się potwierdzenie wolności, a żadna z organizacji nie powinna uzurpować sobie prawa do tego, żeby decydować o tym, co należy rozumieć przez to pojęcie, czy komu ewentualnie godność przyznawać, a komu tej godności odmawiać. Natomiast jeszcze może jedno, bo rzeczywiście jesteśmy cały czas, ta nasza dyskusja dzisiaj, rozmowa, ona siłą rzeczy, no nie mogło być inaczej też. Ja myślę, że nasi słuchacze to rozumieją, może właśnie też o to chodzi, żeby dostrzec bardzo to wyraźnie, że ona dotyczy kwestii terminów prawnych w sumie, tych terminów prawnych, którymi operuje ustawodawca europejski. I ja tutaj jeszcze dołożę do tych terminów, o których mówiliśmy, jeszcze jeden. Proszę Państwa, bo no, dlaczego ten mechanizm sankcjonowania czy nakładania sankcji na państwo, które nie przestrzega tożsamości europejskiej, które tworzy ryzyko, że prawda, istnieje jakieś poważne tak zwane ryzyko, jak wynika z artykułu 7 Traktatu Europejskiego. Dlaczego ten mechanizm jest możliwy? Z czego to wynika? Bo tutaj trzeba czytać oczywiście wszystkie te regulacje, nie tylko w oparciu o jeden przepis, czyli artykuł 2, czy artykuł 6, czy artykuł 7 Traktatu Unii Europejskiej, ale gdzieś tam sięgać jeszcze dalej do pozostałych także przepisów, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej też. Oczywiście rozważać, w jakim zakresie jakie organy może mogą korzystać i w jakim zakresie są to kompetencje przyznane, a w jakim, czy wyłączne, prawda, Unii Europejskiej, a w jakim zakresie są to kompetencje tak zwane dzielone Unii Europejskiej, o czym dzisiaj w studiu tu radiowym nie mówiliśmy, mówiliśmy wcześniej w telewizji. Natomiast to pojęcie, które wydaje mi się jest takim, które pozwala znów organom, między innymi TSUE, rozszerzać, rozszerzający dokonywać wykładni niektórych norm prawnych, jest przestrzeń, tak zwana przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Unia jest zobowiązana do tego, żeby stanowić, i tutaj bardzo radykalnie, jednoznacznie, konkretnie Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wskazuje na to, że jako jeden z obowiązków Unii Europejskiej, czyli Unia jest zobowiązana do tego, żeby stanowić przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. No i jak nie trudno się domyślić, właściwie każde znów to pojęcie, czyli wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, jest na tyle pojemna, że mieści w sobie, a na pewno odniesienia do tych wartości, o których mowa w artykule drugim, do których dzisiaj się odwoływaliśmy. No a dlaczego to jest tak istotne? Czyli dlaczego ja się odwołuję do tego, do tej przestrzeni, do tego stanowienia, czy do tego obowiązku Unii Europejskiej? No dlatego, że proszę Państwa, to stanowienie jest też kompetencją dzieloną, na nią wskazuje się także w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a zatem jeśli Unia Europejska jest zobowiązana do stanowienia tej przestrzeni i zarazem przyznajemy jej kompetencję dzieloną, co będzie oznaczało, że Unia Europejska w pierwszym rzędzie może korzystać ze swoich uprawnień i jeśli skorzysta z tych uprawnień w tych właśnie zakresach Unia Europejska, to państwo członkowskie Unii Europejskiej skorzystać z nich nie może, czyli wówczas, prawda, ten margines działania państwa jest nie tylko ograniczony, ale zasadniczo nawet wyłączony, to mamy odpowiedź, prawda, na pytanie dotyczące pewnego przynajmniej ustalenia mechanizmu. Czyli z czego wynika to, że my dzisiaj mamy, tak jak tutaj państwo, nasi słuchacze dostrzegają to wyraźnie, no takie przekonanie, że my w rzeczywistości w tej Unii nic nie możemy. To znaczy stosuje się wobec nas dyktat, tak jak powiedział pan profesor, że jesteśmy w zasadzie niewolnikami w organizacji, którą rzekomo konstytuujemy.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Warszawy.
Bardzo prosimy, panie Witoldzie.
Bardzo mi się podoba, że ta audycja się pokazała i bardzo mi się podoba reakcja słuchaczy, bo jakby goście w studiu, tak mi się wydaje, może się mylę, ale są w jeszcze poprzedniej epoce. Jesteśmy w jakimś stadium wojny, tak to wygląda, albo w jakimś śnie wariata, albo w psychiatryku. I kiedy już nawet słuchacze Radia Maryja sobie zdali sprawę, że to wszystko jest ściema, te paragrafy, to wszystko już przestało mieć sens zupełny. I teraz jest pytanie, co nas czeka, co my zrobimy, bo nawet nie czekam na odpowiedź profesorów i gości, bo jak tu już nic nie ma w tej chwili. Teraz my musimy po prostu robić swoje, musimy modlić się. W ogóle już te przepisy moim zdaniem nas te przepisy już nie obowiązują. My nie chcielibyśmy żadnych pieniędzy stąd czy stamtąd, jako państwo oczywiście. Jakich mamy władców, przekonaliśmy się, słuchacze już wszyscy wiedzą. Więc no tylko chciałem pozdrowić i drodzy wszyscy, którzy jesteście tam w studio, no przebudźcie się, proszę was.
Dziękuję ślicznie. Myślę, panie Witoldzie, że trochę nie zrozumieliśmy się, jeżeli chodzi o to przesłanie płynące z naszego dzisiejszego spotkania, bo stawiamy bardzo mocną i konkretną diagnozę dotyczącą tego wszystkiego, co dotyczy Polski w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej. 10 minut pozostało do zakończenia naszego spotkania, więc proponuję tak po 3 minuty dla każdej osoby jako podsumowanie tych naszych dzisiejszych rozmów i dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja i z tym apelem pana Witolda dotyczącego przebudzenia. Niech to ten apel dotyczy także przebudzenia nas wszystkich Polaków, abyśmy potrafili właściwie zatroszczyć się o nasz dom ojczysty. Pan profesor Artur Kotowski, bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Ja bym jednak chciał zakończyć jakimś mimo wszystko, chociaż niewielkim, ale pozytywnym akcentem. To znaczy coś jednak w tym chyba dyskursie publicznym się zmienia, dlatego że chociażby w Polsce, ja pamiętam, jeżeli tak zaczęliśmy naszą rozmowę momentem akcesji, to ten dyskurs publiczny był jednak bardzo mocno zdominowany przez bezrefleksyjne środowisko prounijne. Nie było też praktycznie żadnej narracji takiej naukowej, zrealizowanej zresztą z perspektywy różnych nauk. Trochę chyba socjolodzy tam próbowali troszeczkę, no bo wiadomo, oni byli tacy w pierwszej kolejności predestynowani do tego, jakie grupy społeczne popierają Unię, cele integracji i tym podobne. Natomiast wszelkiego rodzaju refleksja właśnie, jaka Unia ma być, do jakich celów ma dążyć, jaka ona będzie, to w ogóle stawianie tych pytań, no ja przepraszam, niestety funkcjonowało to, to brzydkie określenie, to byli oszołomowie, tak? Znaczy to, jeżeli głosiłeś w ogóle, formułowało się takie pytania, to automatycznie wyrzucało to, stawianie tych pytań wyrzucało interlokutorów, tak bym powiedział, poza jakiś nawias przestrzeni publicznej. I to się faktycznie chyba zmieniło, nie tylko w Polsce. Znaczy o tym zaczyna się mówić, a sądzę, że będzie mówić się więcej z uwagi na te pogłębiające się, na tą pogłębiającą się integrację gospodarczą, która i polityczną, która przekłada się na funkcjonowanie społeczeństw. Więc tu bym widział jakieś mimo wszystko światełko w tunelu.
Ja myślę, proszę Państwa, i tak nawiązując do głosu naszego słuchacza, słuchacza z Warszawy, że no właśnie ta audycja i nasz udział jest wyrazem pewnego przekonania, że istnieje potrzeba pewnej zmiany. Oczywiście, żeby można było doprowadzić do tej zmiany, to najpierw trzeba zdiagnozować samą sytuację i odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwości odpowiedniego reagowania czy zastosowania takich działań, które będą faktycznie skuteczne. No nie ma tutaj tak mądrego, który by na to pytanie odpowiedział. Z jednej strony to tak trochę, proszę Państwa, też wygląda i bardzo często niestety to stanowisko prezentują być może nie nasi słuchacze najczęściej, ale jednak Polacy, że chcielibyśmy trochę mieć ciastko i zjeść ciastko i mieć ciastko, to znaczy chcielibyśmy trochę tych pieniędzy z Unii Europejskiej jednak mieć. Czy to w KPO, niekoniecznie może to KPO, ale wszystkie inne fundusze przecież, bo to są jeszcze inne fundusze. Nie chcielibyśmy z nich rezygnować, a z drugiej strony widzimy, że Unia jest tą organizacją, którą wyobrażaliśmy sobie, czy członkostwo w niej wyobrażaliśmy sobie jednak trochę inaczej. Ja widzę jednak też dużą szansę, proszę Państwa, we wzroście pozycji Polski na arenie międzynarodowej. I myślę, że to nie jest jakieś odosobnione moje stanowisko czy przekonanie. W ostatnich latach, czy kilku latach, ostatnich dwóch, co najmniej trzech latach, ta pozycja Polski na arenie międzynarodowej niezwykle wzrosła. Jesteśmy państwem, z którym liczą się duże mocarstwa i widzą nasze stanowisko, czy też właściwie od często nie zdarza się nawet tak, że od stanowiska Polski uzależnione są określone decyzje, czy też oświadczenia innych państw, czy to europejskich, czy też pozaeuropejskich. Między innymi mam tu na myśli oczywiście Stany Zjednoczone. Więc budowanie pozycji, silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej jest niewątpliwie jedną z tych przyczyn, czy z tych przesłanek, która powodowała, że to następuje przyspieszenie działań zmierzających do integracji, czy tej federalizacji Unii Europejskiej, integracji Unii Europejskiej. To jest takie trochę, prawda, taka próba uzyskania przez państwa, które tę pozycję tracą, czy odbudowania swojej pozycji przez te państwa, które tę pozycję tracą w Unii Europejskiej, czyli między innymi przez Francję i Niemcy. I tu nie wiem, czy panowie profesorowie się ze mną zgodzą. Mam nadzieję, że tak, bo oczywiście te państwa wiodące w Unii Europejskiej tracą pozycję na rzecz Polski.
Bardzo proszę, panie profesorze.
Ja mam dwie uwagi na koniec. Po pierwsze, zgodzę się z moimi przedmówcami, że rzeczywiście możemy zaobserwować całkowitą zmianę podejścia Polski i Polaków do Unii Europejskiej. O ile 18 lat temu w momencie przystępowania do Unii dość zgodnie postrzegaliśmy integrację europejską jako pewien oczywisty powrót Polski do chrześcijańskiej, zachodniej, demokratycznej Europy, co przekładało się na to, co powiedział profesor Kotowski, na takie bezrefleksyjne nasze członkostwo. Jesteśmy, osiągnęliśmy cel, właściwie wszystko mamy, o co graliśmy. Od jakiegoś czasu, widząc między innymi wszystkie te problemy Unii Europejskiej, zwłaszcza w praktyce, deficyt demokracji, nietransparentne procedury, często zbyt dyskrecjonalną decyzyjność, to, że panem traktatów, wbrew temu, co mówił niemiecki Trybunał Konstytucyjny, nie są państwa członkowskie, a dzisiaj panem traktatów jest TSUE, to ta optyka spoglądania na Unię się zmieniła. I To najlepiej dowodzą badania społeczne. My w Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości prowadziliśmy niedawno badania dotyczące postrzegania relacji na linii Polska-Unia Europejska, też przyszłości Unii Europejskiej. I co ciekawe, bez mała połowa respondentów udziela jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, Unia Europejska się zmienia i Polska powinna walczyć o to, żeby zrealizować archetyp Europy ojczyzn, a nie Europy federalnej. A więc mentalność Polaków w nastawieniu do tego, jak ma wyglądać ten europejski dom, radykalnie się zmienia. I druga sprawa, już bardziej pesymistyczna, żeby nie było tak optymistycznie na koniec, z naszych badań wynika jednoznacznie zatrważający wręcz poziom niewiedzy na temat realnych mechanizmów gry politycznej w Unii Europejskiej, także na temat tego, czym jest KPO. Wystarczy powiedzieć jedno, jakbyśmy dzisiaj Polaków spytali, czy chcecie realizacji KPO, ugody polskiego rządu z Komisją Europejską, większość prawdopodobnie naszych rodaków powiedziałaby tak, ale gdybyśmy zadali pytanie, czy chcecie ugody z Komisją Europejską, wypłaty Polsce pieniędzy, z założeniem, że oddamy dwa razy tyle, a być może jeszcze w ramach uwspólnotowionego długu będziemy musieli spłacić dług na przykład za niewypłacalną Grecję, to podejrzewam, że odpowiedzi naszych ankietowanych byłyby diametralnie inne. I myślę, że wartością samoistną takich spotkań i takich rozmów jak dzisiejsza jest to, że ten poziom wiedzy o Unii Europejskiej rośnie i myślę, że to jest mimo wszystko optymistyczna cegiełka w budowaniu naszego poziomu świadomości o Unii i miejsca Polski w Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Unia Europejska, teoria i praktyka. Bardzo gorąco dziękuję naszym gościom w studiu Radia Maryja. Z nami byli pani profesor KPSW, doktor habilitowany Joanna Taczkowska-Olszewska, adwokat, prorektor do spraw nauki w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, kierownik sekcji prawa i procesu cywilnego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Bóg zapłać pani profesor. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan profesor SWWS, doktor habilitowany Jarosław Szymanek, ustrojoznawca, dyrektor Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję, dobrej nocy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan profesor UKSW, doktor habilitowany Artur Kotowski, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pięknie dziękuję panie profesorze. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dobranoc.
Dobrej nocy, dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy także wszystkich słuchaczy Radia Maryja, dziękując także i Państwu za wspólne spotkanie.